lecz nie tylko Słowo Boże jest przez Pana stosowane, bo opatrzność użyć może też swą, aby Jemu dane dzieci Boże wprowadzone były do radości onej, która przez samego Pana jest od dawna przewidziana. Pan opatrzność też stosuje, kiedy ludem swym kieruje. W Pańskiej bowiem opatrzności objawia się duch mądrości, duch dobroci i miłości. Starań czyni on niemało, aby wszystko im sprzyjało do rozwoju duchowego, bowiem wielce pragnie tego. On chce, by z nim ucztowali, aby z nim się radowali przy obfitym stole jego zbawienia tak obfitego, które hojnie im zgotował, gdy swe życie ofiarował za nich wielkiej swej miłości, gdy bój toczył dnia każdego, życia nie szczędząc swojego w niezrównanej uległości względem mu okazanego planu Ojca Przedwiecznego. Ojciec, który jest miłości źródłem najwyższej jakości, stał się wzorem dla swojego Syna Jednorodzonego. Przeogromna miłość ona w Synu była objawiona. On odbiciem był swojego Boga Ojca Przedwiecznego. Kierowany tą miłością, toczył z całą bezwzględnością bój całego życia swego. Miłość stopnia najwyższego sztandarem mu wtedy była, bowiem świat ten umiłował, że za nie życie swe darował. Miłość bowiem to sprawiła, że ci jemu darowani uczniowie umiłowani pierwsi byli zaszczyceni i krwią jego odkupieni, bo najbardziej ich miłował, oblubienicą mianował. Dla nich była pierwej ona, jak chorągiew wystawiona, miłość jego niezrównana, która dawno ukazana była w pieśni nad pieśniami, którą tymi to słowami określiła jak natchniona przyjaciółka Salomona. Wielka tego jest przyczyna, że wprowadził mnie w domu wina, jak chorągiew była ona, miłość ku mnie objawiona. Rozdział 2, wiersz 5. Tekst i komentarz. Pokrzepiajcie mię plackami, bo sił w sobie mało czuję. Posilajcie mię jabłkami, bo od miłości choruję. Nieraz objawy bywają u tych, co Pana miłują, że zbyt mało objawiają aktywności, bo chorują. Zbyt małe uświadomienie jest przyczyną z tego stanu, bo prawdziwe poświęcenie wszystkie siły daje Panu. Bezsilność i stan omdlały potrzebuje pokrzepienia. Nie jest to stan doskonały, strzec się trzeba bez wątpienia, aby stan ten rozpoznany zaraz też był usuwany. Obowiązków tyle przecie Kościół ma na tymże świecie, a on diabeł, świat i ciało powodów dają niemało, by osłabnąć w wierze samej, raz już świętym przekazanej. Trzeba stale trwać w czujności i w modlitwie czerpać siły, aby owe przeciwności, śpiączki powodem nie były. Człowiek zbytnio uczuciowy, choć się sercem Pana trzyma, chociaż stan to tymczasowy, ale czasem zapomina, że prawdziwa miłość ona, z wiary żywej narodzona, służyć ma w uniżoności, według różnych sposobności. Najlepszym dowodem tego, że człowiek swój stan pojmuje, gdy pokarmu duchowego potrzebę w sobie odczuje, aby jego ducha siły znów do boju czerstwe były. Potrzebuje placków owych z rodzynkami wypiekanych i pokarmów owocowych w jabłkach także ukazanych. Pokarmy tu wymienione pokarm ducha przedstawiają, przez nie bywają wzmocnione siły, które upadają. Kto je w umysł swój przyjmuje, siły znowu odzyskuje, bowiem pokarm to prawdziwy, chleb niebiański zawsze żywy i mocy udzielający wszystkim go spożywającym, nie cieleśnie, lecz duchowo, bo symbolem jest to słowo. Rozdział 2, wiersz 6. Tekst i komentarz. Jedna z jego rąk lewica pod mą głową się znajduje, a zaś druga z nich prawica tak mnie czule obejmuje. Kościół tego jest świadomy, że Pan się nim opiekuje, bo urywek przytoczony dobrze rzecz tę ilustruje. Ręka moc symbolizuje, jakże wielka jest moc jego, jakże się bezpiecznie czuje Kościół w mocy Pana swego. Jemu wielka moc jest dana, jak na niebie, tak na ziemi, lecz ta moc jest skierowana, by kierował także tymi, którzy się słabymi czują i pomocy potrzebują. Nie odrzuca on żadnego, kto kieruje wzrok na niego. Jako zbawcę go przyjmuje i nad życie go miłuje. Lewica ukochanego pańską moc reprezentuje, która umysł ludu jego prawdami podbudowuje. On wpływem Ducha Świętego wprowadza ich w prawdy wieczne, a i wszystkie słowa jego przypomina też skutecznie. Jego moc to wówczas była, co w zborze postanowiła niektórych apostołami, a drugich znów prorokami. Ewangeliści też byli powołani, by służyli. Inni byli obdarzani pasterskimi zdolnościami. W Chrystusowym byli ciele, zdolni też nauczyciele, dla świętych przygotowania do dzieła posługiwania, by też ciało Chrystusowe przez cenne usługi owe było wreszcie zbudowane, jak jest w planie przewidziane. By Kościół w ostateczności doszedł do wiary jedności, do poznania też pełnego Chrystusa, Syna Bożego, aby urósł w jedną całość, w pełną męską doskonałość, by rozwinął się do owej pełnej miary Chrystusowej, by już dzieci w nim nie było chwiejnych wiatrem unoszonych, oszustwa nauki siłą ludzi niezrównoważonych, przez podstępy, co ze szkodą na manowce fałszu wiodą, lecz aby w duchu szczerości rozwijali się w miłości, by wzrastali wciąż w owego Chrystusa uczynionego głową, z którą całe ciało w łączności być zawsze miało. Miało być też zespolone przez zdolności udzielone poszczególnym członkom ciała, bo wzajemna to być miała usługa i budująca, w zależności od owego daru im udzielonego, by w tym ciele duzi mali w miłości się budowali. Przez cały wiek Ewangelii Pan miał swych nauczycieli, którzy Kościołowi Jego służyli czasu każdego. Światło z nieba posiadali, bo są w gwiazdach ukazani. Przez Pana byli wezwani, aby prawdą przyświecali. W siedmiu okresach wielkiego wieku ewangelicznego. Siódmy okres wieku tego wielce był błogosławiony, bowiem pokarm udzielony był przez Pana już samego, gdy w swej drugiej obecności Kościołowi w obfitości udzielił pokarmu swego na czas słuszny, stosownego. Pan też wpływ opatrznościowy nad Kościołem swym sprawuje, bo wie, że opieki owej Kościół bardzo potrzebuje. Pan to głównym jest aniołem Boga Stwórcy Ojca swego, który wciąż otacza kołem obóz wiernych dzieci Jego, którzy cześć dla Boga mają i jak dzieci Go kochają. Nie mogą też doznać złego, bo ma w pieczy z nich każdego. Jakże bardzo często bywa, że z impasów ich wyrywa. On prawdziwą jest ostoją, więc niczego się nie boją. On powiedział też z pewnością do Żydów razu pewnego, że to jest niemożliwością, by ktoś wyrwał z ręki Jego tych, którzy głos Jego znają i jak owce z Nim chadzają. Nie wyrwie też z ręki Jego Ojca Najpotężniejszego, bowiem w dziele opatrzności jedno są, bez wątpliwości. Zawsze cenna, choć już znana, jest nauka Mistrza Pana. Co wam powiem, posłuchajcie, o żywot się nie troskajcie, co będziecie jedli, pili, nie troszczcie się ani chwili, ani też o wasze ciało troszczyć wam się nie przystało. Czy wasz żywot nie zacniejszy, niżli pokarm najsmaczniejszy? A ciało czy nie zacniejsze, niż okrycie najcenniejsze? Zwróćcie oczy wasze w górę, na ptaszęta prędko piórę, nie sieją i żniw nie mają, i do gumien nie zbierają, a wasz Ojciec, co jest w niebie, żywi je w każdej potrzebie. Czy nie więcej zacność wasza wyższa jest, niżeli ptasza? Czy do wzrostu w swym uporze troska łokieć dodać może? A o waszych ciał przykrycie przedże stale się troszczycie? Patrzcie, jak to lilie polne rosną pięknie od trosk wolne. Pracy nie wykonywują, przędzeniem się nie zajmują. Powiem wam, Salomon znany w całej chwale, choć wielbiony, nie był aż tak przyłodziany, jako jedna z lilii onych. Jeśli tedy ziele polne, co dziś żyje od trosk wolne, jutro wrzucą w pieca żary, Bóg tak hojnie przyłodziewa, czy tych starań oni nie miewa o was więcej, małej wiary? Nie troszczcie się, mówię szczerze, i nie mówcie w swej niewierze. Cóż my jeść lub pić będziemy, lub czym się przyodziejemy? To poganie, któż zaprzeczy, zabiegają o te rzeczy. Lecz wasz Ojciec, który w niebie jest, o każdej wie potrzebie. W opatrzności swojej przecie wie, czego potrzebujecie. Więc się na nich nie wzorujcie, lecz najpierwej poszukujcie tylko Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A to wszystko, Bogu znane, hojnie będzie wam dodane. Przeto trosk nie dopuszczajcie, o jutro się nie troskajcie. Dzień jutrzejszy, jak jest wszędzie, własne troski mieć już będzie. Dosyć bowiem bez wątpienia, dzień ma swego utrapienia. I jak się w owej opatrzności Dziecię Boże dobrze czuje, ono żyje w świadomości, że go Pan zaopatruje, że ich życiu duchowemu nic się złego stać nie może. Bo przypadkowi żadnemu nie podlega Dziecię Boże. Świat podlega przypadłościom, bowiem jest niepojednany z swym Stwórcą, więc z pewnością jest inaczej traktowany. Pan wyraźnie rzecz ujmuje, pouczając czasu swego, że gdy ktoś nie pokutuje, dzieli losy świata tego. Lecz nie tak się rzecz ma z tymi, którzy są poświęconymi. Pan nam radość wielką sprawia, kiedy rzecz tę nam przedstawia. Czy dwóch wróbli nie sprzedają za cenę asa jednego? Lecz z nich jeden nie upadnie bez woli Ojca waszego. Nawet wszystkie głowy waszej włosy policzone macie. Nie bójcie się, nad wiele wróbli większą wartość posiadacie. Jakże wielce nas radują słowa psalmu dziękczynnego. Droga przed oczyma Pana jest śmierć wszystkich świętych Jego. I jak są piękne słowa owe, pieśni, ręce Jezusowe. Ręce Jezusowe podniesione wzwyż, ręce, które dla mnie niosły ciężki krzyż. Ręce, to czyniły tylko dobro w krąg. Alleluja, śpiewaj, cześć dla świętych rąk. Niby kwiaty lilii śnieżna rąk tych biel, miłość współczująca rąk tych jeden cel. Ręce, które chromych upewniały krok, przebaczenia darem przywracały wzrok. Ręce, które koją wszelki serca ból. Kto ma takie ręce? Tylko Jezus Król. Ręce, co mnożyły głodnym ryby chleb. Ręce, co wskrzeszały martwej gliny zleb. ręce, co krwawiły od krzyżowych ran. Ręce zbawiające ma mój Jezus sam. W rękach tych nadzieję położyłem swą. One mię prowadzą wąską drogą mą. Ręce Jezusowe wszystkich objąć chcą. Przyjdź do rąk tych cudnych z całą winą swą. Nie wiesz, jak je poznać, święte ręce te? Rany dwie od gwoździ i zakrzepła krew. Lecz ręce nie mają ran tych przecie dziś, które były wtedy, gdy zaistniał krzyż. Pan ma ręce inne, bez sinności ran, bo nieskazitelny jest ich dzisiaj stan. Bezcielesne ręce Pan już dzisiaj ma, bo ciało nie może wejść do nieba bram, bowiem skazitelność nie może wejść tam, a nieskazitelność już osiągnął Pan. Jednak Pan posiada nadal ręce swe, które przedstawiają działalności dwie. On Kościoła umysł krzepi słowem swym, a swą opatrznością wciąż kieruje nim. I cieszy się Kościół, że Pan kocha go, bowiem wspiera głowę lewą ręką swą, a jego prawica opatrzności cnej opasuje wokół wielkiej łasce swej. Jakże pięknie się spełniło, co już cytowane było ze słów, które rzekła ona, przyjaciółka Salomona. Jedna z jego rąk lewica pod mą głową się znajduje, a zaś druga z nich prawica tak mnie czule obejmuje. Rozdział drugi, wiersz siódmy. Tekst i komentarz. Zaklinam was sercem całym, córki miasta Jeruzalem, na gazele biegać zdolne, na przepiękne łanie polne. Nie budźcie ze snu miłego, snu nie przerywajcie jego. By go zbudzić, tego nie chcę. Niech śpi, dokąd sam nie zechce. Bóg przewidział w swoim planie, aby Chrystusa działanie dotyczące spraw Kościoła, który w łasce Bóg powołał, w wieku Ewangelii było i w nim tylko się mieściło. W siedmiu okresach długiego czasu wielce przyjemnego Pan swój Kościół dozoruje, wspiera go i opiekuje się nim w swojej opatrzności, by trwał w swojej stateczności, by zwycięski był już cały i koronę zdobył chwały. To działanie podstawowe jest zlecone Panu głowie, aby ciała powołanie spośród ludu żydowskiego i narodów świata tego było całkiem dokonane. W tym okresie świat ludzkości w grzechu niedoskonałości jest jakoby odłożony, aż miał nadejść przeznaczony czas wielkiego naprawienia, restytucji, odrodzenia oraz dnia tysiącletniego przez Boga przewidzianego. W czasie tym błogosławionym, przez proroków wysławionym, Chrystus głowa wraz z swym ciałem rządzić miał nad światem całym w wielkiej swej sprawiedliwości, aby stan doskonałości, dawno w Adamie stracony, był z powrotem przywrócony. Lecz kościoły świata tego planu nie znają Bożego. Teraz już świat naprawiają, w politykę się wtrącają. A papieże dawno przecie panowali na tym świecie. potrząsali królestwami, walcząc nawet z cesarzami. A którzy się im poddali, z łaski Bożej panowali. Bo takie wierzenie było, że królestwo się ziściło, to dawno przepowiedziane i jest reprezentowane przez papieża rządzącego w miejsce Chrystusa samego. To nieprawda, przewidzenie, to diabelskie jest złudzenie. To jest z dawna przewidziane antychrysta panowanie. Chociaż władzę stracił, ale nie chce zrezygnować wcale. Z dna przepaści występuje i znów poklask otrzymuje. Lecz niedługi czas przeminie, bowiem na wiek wieków zginie. Lecz kościoły, inne przecie, też panować chcą w tym świecie. Też z tym światem się kumają, politykę uprawiają. Choć Pan od wieku zarania takich rzeczy sam zabrania. Włączanie się w nurt światowy niczym jest dla córek owych. Wysyłają misjonarzy, gdzie im tylko się nadarzy. Z tą nauką oczywiście, że jest dla nich piekło, czyściec, no i diabli ogniotrwali, którzy będą dokuczali w piekle wszystkim duszom onym, na wiek wieków potępionym. Bo choć to stworzenie Boże, lecz ich zniszczyć Bóg nie może. Bo jak oni nauczają, nieśmiertelność posiadają. Ta nauka wciąż głoszona przez diabła jest wymyślona, bo on pierwszy, jasne przecie, kłamcą był na tymże świecie. Wielce zła jest ta kłamliwa nauka i obelżywa. Bowiem Boga wciąż zniesławia oraz w świetle złym przedstawia charakter Jego z pewnością, bowiem Stwórca jest miłością. Bóg choć jest tak miłościwy, ale jest też sprawiedliwy. Zapłatą za grzech bezsprzecznie śmierć jest, a nie męki wieczne. Dusza, która grzeszy snadnie, żyć nie będzie, trupem padnie. Za grzech śmierć się wszędzie sroży, ale darem z łaski Bożej żywot wieczny dla każdego, kto w krew wierzy Syna Jego. Kościoły, choć w błędach trwają, świat już teraz naprawiają. Te kościoły w świecie znane w córkach były ukazane, które wymieniła ona przyjaciółka Salomona. Córki to Jeruzalemu, lecz nie tajne to jest czemu, bo namiastką są przyszłego Królestwa Chrystusowego. Dzieła przez nich uczynione, przez nich także są cenione, jako w świecie najpiękniejsze, dzieła te najprzeróżniejsze, jak kościoły okazały, kolegia oraz szpitale, czytelnie, zakłady liczne, dobroczynne, które ślicznie światu są reklamowane. Od imion są mianowane tych, co fundacje czynili i rzeźbami ozdobili różne ziemskie posiadłości. One są bez wątpliwości jako sarny oraz łanie polne w pieśni ukazane. Wzorem będąc dzieła tego dla świata wykonanego. Gdy Kościół znominalniały pochłonięty był tym cały, Pan z nimi nie współpracował, lecz Kościołem się zajmował. Bezczynność Chrystusa Pana w śnie miłego ukazana była dawno przed wiekami w pieśni owej nad pieśniami. Długość snu Pana miłego nie mogła być ukrócona, na to w planie Ojca Jego była pora wyznaczona. Kościół Pana głosił stale, że przedwczesne panowanie nie może udać się wcale, bo gdy chwila ta nastanie, że Pan przyjdzie po raz wtóry, aby objąć władzę w świecie, ucisk wielki będzie, który wszystkie dzieła ludzkie zmiecie, a dzieła z błędu zrodzone padną razem z Babilonem. Wielka mądrość w słowach była, które Luba wymówiła. Nie budźcie ze snu miłego, snu nie przerywajcie jego, by go zbudzić, tego nie chcę. Niech śpi, dokąd sam nie zechce. Rozdział 2, wiersz 8. Tekst i komentarz. Usłyszałam głos miłego, oto idzie, już widzę go. Nic są górskie wysokości, skacze po nich bez trudności. Radosnym się widać czuje, po pagórkach podskakuje. Usłyszał Kościół głos Pana swego, wielce raduje się z faktu tego, że w które przyjście tak utęsknione, przez wieki całe wypatrywane, nareszcie faktem stało się one, jak przedtem było zapowiedziane. Pańskie to usta wypowiedziały słowa pociechy do uczniów Jego, bowiem ich serca smutku doznały, gdy usłyszeli, że Pana swego nie ujrzą więcej, bo pójdzie drogą, po której oni pójść z Nim nie mogą. Oto są słowa samego Pana, zanotowane przez ucznia Jana. Niechajże trwoga nie obejmuje serc waszych daremnie. Wierzycie w Boga? Wierzcie i we mnie. W przestronnym domu Ojca mojego jest wiele mieszkań, pewienem tego. Gdyby to nie było rzeczywistością, oznajmiłbym wam z całą pewnością. Idę, jak Ojciec mój zaplanował, bym dla was wszystkich miejsce zgotował. A gdy odejdę w tejże potrzebie, a miejsce wasze uprzywilejowane będzie przeze mnie już zgotowane, wrócę i wezmę was wszystkich do siebie, abyście wszyscy już od tej chwili tam, gdzie ja jestem, i wy też byli. Oto wyjątek z Piotra kazania, którego przyjścia dotyczy Pana. Gdy czasy ochłody nadejdą od Pana, a obecność Jezusa Chrystusa z dawna przewidziana nadejdzie, którego niebo zatrzyma do czasu onego naprawienia wszech rzeczy przepowiedzianego przez usta proroków, co z Bożych wyroków mówili, świadczyli od dawnych już wieków. Albowiem Mojżesz rzekł czasu dawnego do ojców, Pan zbudzi proroka wielkiego z narodu waszego, jako mnie wzbudził. Gdy będzie mówił, posłuszni będziecie tym, co wam rzeczę. Kto słuchać nie będzie go należycie, utraci życie. Lecz wszyscy prorocy też, wielcy i mali, od Samuela licząc, co po nim nastali, dzieło dni owych przepowiadali. Trzeba pamiętać, że przyjście Pana już po raz wtóry nie było w ciele, bowiem ofiara raz była dana. On jest już duchem, możemy rzec śmiele. Jezusa życie okupem było za grzech Adama Ojca naszego oraz za wszystkie też dzieci Jego, co na Golgocie już się ziściło. Jakże jest mądre Pawłowe słowo, że Jezus powstał istotą duchową. Choć Chrystus w swym ciele był między nami, lecz my Go w ten sposób już więcej nie znamy. Lecz chwała Pana przy zmartwychwstaniu wielce przewyższa naturę ową, którą otrzymał w stworzenia zaraniu, gdy był Logosem z naturą duchową. On teraz boską naturę posiada, najwyższą z natur, stan nieśmiertelny. On po prawicy Bożej zasiada, on jest chwalebny, nieskazitelny. Jak pięknie Paweł tę rzecz ujmuje, gdy wywyższenia powód wskazuje. To posłannictwo i takie życie, które w Chrystusie Panu widzicie, niech będzie zawsze waszym udziałem. Tego pragnijcie wy sercem całym. Najpierwsze bowiem stworzenie Boże to Logos sławny. Nikt się nie może z Nim zrównać w mocy i wielkiej chwale. Choć w Bożym kształcie stworzony, ale zrównać się z Ojcem nie myślał wcale. Nie tak jak szatan, pierwszy i główny, pyszałek, co zechciał Bogu być równy. Nim nie władnęło takie drapiestwo, by równym być Bogu, ale jestestwo swoje wyniszczył, a chwałę oną zmienił na postać sługi zniżoną. Co do posługi jest tylko sposobny, on do człowieka stał się podobny. A choć stworzony przed wieków wiekiem, znaleziony został ziemskim człowiekiem. Tak się poniżył, że w służbie owej aż się do śmierci zniżył krzyżowej. Dlatego, że z Ojcem postąpił przystojnie, Bóg też go za to wynagrodził hojnie. Za posłuszeństwo i wielkie męstwo wielce wywyższył, darował imię, którego chwała nigdy nie minie, by w imieniu Jezus wielcy i mali kolana zginali, na niebie i ziemię zamieszkujący i w grobie leżący, by wszelki język wyznawał bez końca, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Ojca. Choć imię Pana tak wywyższone jest ponad wszystkie stworzenia Boże, choć jest tak wielkie, jednak się one z imieniem Bożym zrównać nie może. Bóg jest najwyższym Panem wszystkiego. Przed Nim się korzy, także Syn Jego. Z nauki powyższej możemy rzec śmiele, że które przyjście Pana naszego do świata oraz Kościoła Jego mogło być w duchu, lecz nigdy w ciele. On swoich aniołów z poselstwem Jego na kraniec miał wysłać świata całego, by zgromadzili Jego wybranych, umiłowanych.
Oh,
by jego sygnałem wszyscy zgromadzeni na zawsze byli z nim połączeni. Zebrać miał świętych, którzy go czcili, w przymierzu ofiary złączeni z nim byli. On swoją pszenicę czasu żniwnego też miał zgromadzić do gumna swojego, by od konkolu oddzielona była, by w Ojca Królestwie jak słońce lśniła, by uniknęła przeznaczonego dla snopów konkolu pieca ognistego. On także wywołać miał ich z wielkiego matki Babilonu, wielce wszetecznego, by uniknęli plag wielkich jego. Tym głosem Pana uwielbionego dla oczu ziemskich niewidzialnego jest prawda na czasie przeze niego dana. To sierp jest ostry Chrystusa Pana, który bezbłędnie oddzielać miał w polu cenną pszenicę od mas konkolu. To pokarm mięsny, twardym też zwany, przez orle umysły wnet rozpoznany, bo tam się orły bystre zlatują, gdzie pokarm czują. Kto taki głos słyszy i kołatanie do drzwi umysłu serca swojego i drzwi otworzyć jest Panu w stanie, wyboru nie może uczynić lepszego, bo gdy przez prawdę Pan w sercu zagości, wieczerzać będą ku wspólnej radości. Ten głos dowodem był obecności Chrystusa Pana bez wątpliwości, bowiem dowody prorocze liczne oraz dowody chronologiczne nadzwyczaj zgodnym świadectwem były, bo harmonijnie wszystkie świadczyły, że która obecność Chrystusa Pana, już tyle wieków oczekiwana, nastała wreszcie roku Pańskiego 1874. W tymże to roku już się skończyło 6000 leci od grzechu Adama, co równocześnie początkiem było dnia restytucji Chrystusa Pana. I cieszył się Kościół z głosu takiego, który pochodził z ust Pana jego. Jak sulamitka, co radość miała, gdy swego miłego głos usłyszała. Lecz Kościół nie tylko głos słyszy Pana, jemu ta łaska też była dana, że widzi mistrza już idącego, a nawet więcej, bo biegnącego. Po górach skacze, raźno się czuje i po pagórkach też podskakuje. Niemała łaska dana jest przecie, gdy Kościół Pana w tym to złym świecie widzi nie tylko diabła rządzącego, ale i Pana działającego. Lecz by to widzieć, niech każdy słucha, trzeba posiadać wzrok dobry ducha. Obecność Pańska, według słów Pana, nie w puszczy jest skryta, w komorach widziana, lecz jest jak światłość zwolna wschodząca, od wschodu aż do zachodu słońca. To słońce wschodzi, co światła siłą syjonską basztę już oświeciło, bo w świcie Pańskiej już obecności światło ksiąg świętych od Pana gości wśród ludu jego, że mogli rozpoznać już obecnego Pana swojego. Od tego czasu jaśniej się stało na ziemi całej, bowiem niemało spłynęło na świat oświecających prawd wolnościowych, pobudzających masy społeczne, które odwiecznie były gnębione, więc większej wolności zapragnęły one. Nastał już bowiem czas odrodzenia, jubileuszu, oswobodzenia, czas Laodycei, co się tłumaczy. Sprawiedliwość dla ludu. Tak jest, nie inaczej. Pan się obudził do tego działania, bo jego dzień wielki od swego zarania zwiastować miał wolność dla świata całego, od zła wszelkiego, niesprawiedliwości. Aż ludzkość dojdzie do stanu pierwszego, co Bóg przewidział w swej wielkiej mądrości. A co wynikiem ma być wielkiego okupu przez Syna za świat złożonego. Albowiem co było w Adamie stracone, mocą Chrystusa będzie przywrócone. Lecz mas ludowych uświadomienie budzi niepokój, bunt oraz wrzenie. Nie prędzej jednak dobro zawładnie, aż świat ten stary w boleściach padnie. A słońce prawdy, sprawiedliwości usunie z świata wszelkie ciemności. Chrystus oświeca wszystko na świecie, bo On jest światłem żywota przecie. Wielka jest siła księcia ciemności, więc stawia opór wschodzącej światłości. Bogacze świata w strachu dygoczą, widząc jak masy się burzą jednoczą. To znakiem dla ludu Bożego jest, który widzi, że przyszedł Pan po raz wtóry, bo tak się miało dziać czasu tego, jak Jakub pisał, apostoł jego. Nuż teraz, bogacze, płaczcie, narzekajcie na nędze wasze, które się zbliżają, a zgniłe bogactwa w śmiecie wyrzucajcie, szaty zżarte od moli wartości nie mają. Złoto wasze i srebro rdza wartości pozbawi, a rdza wam będzie na świadectwo wieczne. Jak ogień rdza owa ciała wasze strawi, nie zmierniście bogaci w czasy ostateczne. Oto groźna zapłata ludu roboczego, który żał pola wasze w twarde znoje. Wyście zapłatę zatrzymali jego, ich wołanie Pan zastępów przyjął w uszy swoje. Rozkoszniście na ziemi z życia dostatniego. Tuczne serca są wasze, jak na dzień uboju. Skazaliście, zabiliście wy sprawiedliwego. A choć widzi nieprawość, nie stawia oporu. Bądźcie, bracia, cierpliwi. Serca utwierdzajcie. Pan szybko się zbliża, niech każdy się boi. Nie wzdychajcie na siebie, lecz się rozsądzajcie, albowiem już sędzia przed drzwiami stoi. Sędzia już przyszedł i prawda też jego. Ona to czyni, że świata starego struktura dawna kruszy się łamie, bowiem utrzymać się nie jest w stanie przed wielkim naporem ruchu roboczego, więc zmienia się stale oblicze jego. To pańskie prawdy to uczyniły, że gdy się czasy pogan skończyły w roku 14, to zaraz potem, bo w 17, wielka rewolucja, co w Rosji była, dynastię Romanowych z tronu zwaliła. Padło cesarstwo, co wieki trwało i dalszych przemian powodem się stało. Potężne góry, co wieki trwały, królestw i cesarstw poupadały. Nawet i te mniej autokratyczne co w niższych pagórkach są ukazane, przyjmują struktury demokratyczne. I jakże to dobrze nam wszystkim jest znane. To wszystko dziełem jest Dnia Pańskiego, co kruszy strukturę świata starego, a ruch roboczy to armia Pana, która w tym celu jest powołana. Ona strukturę uderzyć miała systemu chrześcijaństwa nominalnego, bo z ateizmu zrodzona została, więc do zniszczenia nadaje się tego. Słuchajmy Joela opisu barwnego tejże to armii dotyczącego. Dmijcie w trąbę na Syjonie, na mej górze świętej onej, niechaj drżą i się lękają wszyscy, co w kraju mieszkają. Bo nadchodzi dzień Jehowy, jest już bliski, jest gotowy. Dzień ciemności i dzień mroku, dzień pochmurny, dzień obłoku. Jako ranna zorza, która rozciąga się po wszech górach, tak lud wielki z wielką siłą, jakiego jeszcze nie było od początku, a i po nim też nie będzie do pokoleń. Przed nim ogień wszystko żrący, za nim płomień gorejący, ziemia przed nim żyzna tłusta, jak sad Eden piękna stoi, ale po nim będzie pusta, nic się przed nim nie ostoi. Kształt ich taki jak kształt koni, bieżą jako jezdni oni, górskie szczyty nic są dla nich, z grzmotem pędzą jak rydwany. I jako płomień trzaskający, ściernisko pożerający, jako lud potężny zgrany i do bitwy zgotowany. Lękać się narody będą, wszystkie twarze przed nim zbledną, ruszają jak bohaterzy, wdrapują się na mury wieże. Każdy drogi swej pilnuje, ścieżki swej nie ustępuje. Nie wyprze jeden drugiego, lecz pilnuje toru swego. Choć na oręż natrafiają, łamać szyków swych nie dają, a na miasto napadają, szturne mury zdobywają. W okna domów też wpadają, jak złodzieje się wdzierają. Przed nim ziemia drży strwożona, niebo trzęsie się jak ona. Słońce, księżyc są zaćmione, gwiazdy tracą blask jak one. Pan wydaje głos do swego wojska bardzo potężnego. Mocny bowiem ten się czuje, kto te słowa wykonuje. O, jak pański dzień jest wielki, każdy z ludzi tak zawoła. Jakże straszny rzecze wszelki. Któż go przetrwać z ludzi zdoła?
Oh,
góry wielce zagrożone, to królestwa wywyższone. Ziemia wyżej wymieniona, która wielce drży stworzona, społeczeństwa obrazuje, niebo zaś reprezentuje władze kościelne całego systemu nominalnego. Słońce, tak jest, nie inaczej, Ewangelię tylko znaczy. Dawny zakon Boży znany w księżycu jest ukazany. Gwiazdy, które światło dają, apostołów przedstawiają. A światło Ewangelii Pana oraz apostołów Jego i zakonu też Bożego, ateizmu armia znana propagandą uderzyła i tą jasność przyciemniła. Jakże groźna jest i liczna armia ta ateistyczna. Oto słowa są pięknego psalmu do tematu tego. Bóg naszą siłą jest oraz mocą i niezawodną w ucisku pomocą. Przeto bojaźni w nas żadnej nie ma, choćby się nawet waliła ziemia, choćby się góry ostać nie miały, lecz w morskie otchłanie pozapadały. Choćby się wody jego wzburzyły i góry wstrząśnięte naporem ich były, bowiem strumienie wód rzeki jego radością wielką są miasta Bożego, które przybytkiem jest najwyższego. Ono się tworzyć nie potrzebuje, albowiem Bóg sam w nim zamieszkuje. Z tego powodu chwiać się nie może, o brzasku poranka Bóg go wspomoże. Gdy się narody świata wzburzyły, a jego królestwa wstrząśnięte były, rozległ się tedy głos mocny jego i rozpłynęła się ziemia od niego. Jehowa zastępów jest z nami, w nim chluba, warownym nam grodem jest Bóg Jakuba. Przyjdźcie, zobaczcie, będziecie zdumieni i dzieła pańskie ocencie szczerze, jak dziwne rzeczy czyni na ziemi, kres kładzie wojną po ziemi rubierze. On kruszy łuki i oręż bojowy, rydwany wrzuca w płomień ogniowy, mówiąc, od walki się powstrzymajcie, a we mnie Boga wreszcie uznajcie, wzniosłego między narody wszystkimi, wzniosłego na całym obliczu ziemi. Jehowa zastępów jest z nami, w nim chluba, warownym nam grodem jest Bóg Jakuba. To pańska obecność przyczyną jest tego, że państwa stare autokratyczne atakowane są przez rozliczne, burzliwe żywioły świata obecnego. I ziemia także jest poruszona. Pod pańskim wpływem rozpływa się ona. To społeczeństwa zorganizowane miały też ulec wielkiej przemianie, bo wielki upadek systemu złego odmienić strukturę miał świata całego. Lecz Kościół Pański to miasto Boże. Wzruszenia tego doznać nie może, bo on przybytkiem jest najwyższego, więc radość tylko jest działem jego. Strumienie rzeki to Słowo Boże, fontanną prawdy jest w każdej porze. Gdy słowo prawdy wiarę buduje, kto ją posiada, rad zawsze się czuje. Rozdział 2, wiersz 9. Tekst i komentarz. Miły mój, zręczny, nadobny, sarnie bystrej jest podobny, jelonkowi też młodemu, chyżo w górach skaczącemu. Oto stoi, jest za ścianą, patrzy za umiłowaną, z okien w głąb się przypatruje i przez kraty obserwuje. Sarna i jeleń tu ukazani pięknymi na Pana są symbolami, bo one szybkością się odznaczają, biegaczy równych sobie nie mają. Gdy tylko szybkością się ktoś odznaczy, jak sarna biega, mówią, nie inaczej. Sarna i jeleń, biegacz znakomity, z łatwością górskie osiągają szczyty. Dawid dziękował Bogu za siły, że jego nogi jak jelenie były, że Bóg mu w życiu wielce błogosławił, bo jak jelenia na wyżynach stawił. Pan nogi ma sarny, jelenia rączego, któż mu dorówna w działalności jego? On swoim wpływem szybko przeskakuje do różnych krajów w swojej obecności. Świat wpływ ten wielki dnia każdego czuje, choć pod tym względem jest w nieświadomości. Pan coraz szybciej pędzi dnia każdego, jak sarna szybka, jeleń wiatro nogi, choć wcale faktu nieświadom jest tego, świat stary, że depczą po nim pańskie nogi. Przykładem niech będą następujące państwa ustroje swe zmieniające. Portugalia, Szwecja, Rosja, Hiszpania, Turcja i Persja oraz też Chiny, Stany Zjednoczone, Meksyk, Wielka Brytania, Francja i wiele innych poza nimi. Pan z góry na górę wciąż przeskakuje i po pagórkach rączo podskakuje, druzgocząc struktury świata rozliczne, mniej oraz więcej autokratyczne, zniżając harde karki rządzących przez rzesze ogromne mas pracujących. Piękna nauka w tym względzie jest dana przez Izajasza, proroka Pana. W ziemi judzkiej dnia owego pieśń ta będzie zaśpiewana. Miasto mamy z woli Pana dla zbawienia to naszego. Przezeń mury są sprawione oraz baszty postawione, bramy jego otwierajcie i wejście uprzystępniajcie ludowi sprawiedliwemu, prawdy wiernie strzegącemu. Ufających ci miłujesz, w pokoju ich zachowujesz. Pokój, mówię, zawsze mają, którzy tobie wciąż ufają. Miejcie w Panu ufność całą, aż na wieki oczywiście, bowiem tylko Pan zaiste wiekuistą wam jest skałą. Ale klęski wnet doznają, którzy na szczytach mieszkają. Miasto wielce wywyższone przezeń bywa poniżone. Z wyżyn strąci je do ziemi, w proch nikczemny je zamieni. Tak przez Pana ukarane będzie nogami deptane. Zdepczą je nogi nędzarzy, stopy biednych. Tak Pan zdarzy. Kto los swój oddał w ręce Boga, kto w nim nadzieję złożył swą, nie dotknie tego żadna trwoga, bo Bóg odwróci dolę złą. Kto z taką się ufnością zrósł, ten nie na piasku dom swój wzniósł.
Oh,
Więc Pan depcze świat ten stary w swojej wtórej obecności, bo na ziemi nie ma wiary, więc przeminie w walce złości. Bowiem skały, wiatr kruszący wojny pierwszej wszechświatowej oraz wpływ wielce niszczący trzęsienia i drugiej owej wszechświatowej wojny znanej także rewolucją zwanej oraz żar ognia wielkiego, który wszystko wokół pali, anarchią także zwanego, która wreszcie świat obali, torując drogę owemu głosowi tak spokojnemu, zwiastunowi prawdziwego, z dawna już obiecanego, królestwa, co przyjdzie snadnie, gdy świat stary w gruzy padnie. Pan to mówił, a on przecie mistrzem jest największym w świecie. Albowiem naówczas w świecie rozgorzeje wszędzie. Ucisk wielki, jaki nie był, ani potem będzie. A gdyby nie były owe dni skrócone, nikt by z życiem nie ocalał. Ciężkie będą one. Lecz dla wybranych, Panu tylko znanych, będą skrócone dni one. I Piotr też o tym nas informuje, inaczej jednak rzecz tą ujmuje. Już drugim listem umiłowani pokrzepiam szczerego ducha waszego, pragnąc, abyście zachowywali słowa podane przez świętych proroków, mówiących od wieków i Pana Zbawcy też słowa dane przez apostołów waszych przekazane. O tym przed wszystkim bądźcie świadomi, że w ostatecznych dniach świata tego przyjdą szydercy, a będą oni w pożądliwościach ducha swojego grzesznie chodzący, takoż mówiący. Gdzież obiecane jest przyjście Jego? Od śmierci ojców nic się nie zmienia. Wszystko niezmiennie od czasu tego trwa od początku świata stworzenia. Nie chcą umyślnie znać faktu tego, że z dawna były niebiosa i ziemia, że z wody i przez nią przyszła do istnienia nocą jedynie Słowa Bożego. Przez co świat pierwszy naówczas stworzony zginął przez wody będąc zatopiony. Lecz te niebiosa wraz z ziemią stworzone, tym, że też słowem są odłożone i zachowane ogniowi dreszcz budzi na dzień sądu zagłady bezbożnych ludzi. Lecz ta rzecz jedna umiłowani, niech tajna nie będzie już między wami, iż dzień u Pana wiekuistego jest jako lat tysiąc liczenia naszego. Natomiast całe znów tysiąclecie jako dzień jeden u Boga jest przecie. Pan z wypełnieniem swej obietnicy nie zwleka wcale, choć po próżnicy niektórzy mówią, że Pan odwleka. Lecz w cierpliwości On dotąd czeka, bo nie chce, byście zginienia doznali, lecz by się wszyscy upamiętali. A On dzień Pański oczekiwany, jak złodziej przyjdzie nierozpoznany, w którym niebiosa świata starego z trzaskiem przeminą bez śladu żadnego. Żywioły świata się rozszaleją, w ogniu gwałtownym wszystkie stopnieją, a ziemia i rzeczy na niej stworzone będą spalone. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, na wieki minąć, jakimiż wtedy w rzeczywistości być macie w świętym postępowaniu, ku chwale Panu i w pobożności, jeśli tak bardzo oczekujecie gorąco pragniecie przyjścia owego dnia Boga Wielkiego, z powodu którego niebiosa przeminą ogniem płonące i świata żywioły stopnieją gorące, lecz nowych niebios i nowej ziemi zgodnie z obietnicą oczekujemy, w których zamieszka ponad wszelką wątpliwość wieczna sprawiedliwość. Kościół się cieszy, że widzi Pana, że Jego działalność jest zrozumiana w Jego powtórnej już obecności, gdy zniża świata wszelkie wyniosłości, aby wprowadzić świat do szczęsnego Królestwa Bożego. Tak, jako cieszyła się wielce ona, Panna wybrana króla Salomona, która widziała miłego swego jak sarnę jelenia szybkonogiego, którego nogi w biegu deptały, pagórki wyniosłe, góry i skały. W żniwie wieku żydowskiego był Jan Chrzciciel powołany, by wskazywał na wielkiego Chrystusa, który był dany za baranka pokornego, za grzech ofiarowanego. Jan posłuszny misji swojej mówił o nim: oto stoi między wami ten, którego wy nie znacie. On to jego poprzednikiem był posłanym, przez moc Ojca zgotowanym. Którzy Pana rozpoznali jako Mesjasza swego i swe serca Mu oddali, wielką radość mieli z tego. Ducha z Boga otrzymali i Jego synami się stali. I przy którym przyjściu Pana tak się rzecz ma do tej chwili, tym jest łaska tylko dana, co w te przyjście uwierzyli. Kościół także w misji swojej mówi o nim: oto stoi między wami ten, którego wy nie znacie. On też jego jest heroldem w czas posłanym, przez opatrzność zgotowanym. Kościół pański widzi Pana, lecz widzenie Pana owe nie w literze, lecz duchowe jest, albowiem rzecz to znana, że On dla ucz jest już skryty, bowiem duchem znamienitym jest od zmartwychwstania swego, gdy wstał z grobu dnia trzeciego. Ściana mieszkania naszego zasłania go tak z pewnością, bowiem dla oka ludzkiego widzieć jest niemożliwością obecnego wśród nas Pana. Ciało bowiem jest jak ściana, co odgradza przybyłego, jak już kiedyś odgradzała sulamitkę od miłego. Ściana, co nie pozwalała, aby miły był widziany poprzez mury domu ściany. Pan też przez dowody liczne, prorocze, chronologiczne, wgląda do domu takiego poprzez okna duszy jego. Okno bowiem bez wątpienia, zmysł to jest wyrozumienia, który widzi Pana swego za ścianą ciała skrytego. Pan spogląda też przez kraty, jakże to jest wgląd bogaty, bowiem tajniki wielkiego planu Boga Wszechmądrego w czasach i chwilach ujęte kreślą plany niepojęte dla umysłu świata tego. Kto więc Ducha ma Świętego, ten zrozumieć wiele może, bowiem każde dziecię Boże Duchem Jego prowadzone oraz w Słowie utwierdzone obdarzone jest mądrością, zrozumiewa jest pewnością. Trudne rzeczy kiedyś dane, przez mądrych wyrozumiane, miały być przy końcu tego wieku ewangelicznego. Daniel prorok, sługa Boży, pisał, że w końcowym czasie umiejętność się rozmnoży, a plan Boży w całej krasie będzie dobrze zrozumiany przez lud w piśmie obeznany. Lecz niezbożni planu tego zrozumieć nie będą w stanie, bowiem zrozumienie dane tylko tym, co piękno Jego ponad wszystko oceniają, bowiem mądrość posiadają. Ci jak orły są wysokie, z góry patrzą bystrym okiem, a gdy pokarm spostrzegają, wnet się przy nim zgromadzają. I jak strażnicy stoją stale, czując wiernie i wytrwale. W dzień i w nocy wciąż czuwają, z baszty wokół spoglądają, czy przypadkiem Słowo Boże nie przemówi w owej porze. A gdy coś zrozumiewają, na tablicach uwieczyniają, aby słowo napisane prędko było odczytane. Ci rysują różne plany, w nich jest pokarm na czas dany. Wieki na nich są podane, kolejno wyrysowane. Są tam łuki duże, małe, żniwa i równoległości, piramidki ścięte całe, linii też jest obfitości, co poziomy określają i łatwo udostępniają zrozumienie tak wielkiego planu Boga Wszechmądrego. Ci proroctwa wciąż notują i z drugimi porównują. Badają je w dobrej wierze, bądź duchowo, bądź w literze. Z nich to myśli piękne snują, harmonijnie je pasują. Krzyżują ze sobą liczne teksty różne tematyczne. Praca ta jest przedsiębrana, aby w które przyjście Pana w piśmie dokumentowane było dobrze zrozumiane. To są właśnie owe kraty, materiał to przebogaty, przez który Pan niewidzialny stoi jako namacalny. Kościół widzi Pana swego przez te kraty patrzącego. Tak jako i Panna ona, za swym miłym tak stęskniona, ujrzała wreszcie miłego, na nią tęsknie patrzącego. Chociaż stał za domu ścianą, ale widział ukochaną poprzez okno domu tego i przez kraty także jego. Rozdział drugi. Wiersze 10-12. Miły mój, jakżem szczęśliwa, tak to do mnie się odzywa. Przyjaciółko moja piękna, powstań z łoża, przyjdź mi chętna. Albowiem minęła zima, deszcze przeszły i ustały, kwiaty się już ukazały, czas śpiewania się zaczyna. A synogarlic gruchanie w naszej ziemi jest słyszane. Uszy Kościoła głos słyszą swego Pana wyraźnie doń mówiącego. Lecz głos ten w samej rzeczywistości pochodzi z bardzo dalekiej przeszłości. głos to proroków dawno żyjących i Duchem Pańskim przemawiających i apostołów, którzy świadczyli, bo nauk Jego świadkami byli. Słowa tak dawno wypowiedziane, we którym przyjściu są stosowane, by dla Kościoła pomocą się stały i co ma czynić, ukazywały. To głos jest z tyłu przemawiający, właściwą drogę ukazujący. Gdy przyjdą chwile trudne, ściemnione, by wiedział, w którą udać się stronę. Pan do Kościoła zwraca się swego słowami Izajasza, proroka pańskiego. Przebudź się, przebudź, wołam do Ciebie. Syjonie, moc swą przywdziej na siebie. Oblecz się w szaty Twoje wspaniałe, ogrodzie święty, miasto Jeruzalem. Gdy już przeminął czas zimy i słoty, wieki udręki i czas czekania, nadchodzi wreszcie w poranku wiek złoty, wówczas radości i czas śpiewania. Nie wszyscy na razie zrozumieć są w stanie, że Zbawca przyszedł już po raz wtóry, że się skończyło wreszcie czekanie, że przyszedł wreszcie Dzień Pański, który zło z ziemi zniesie od wieków trwające, bowiem prawości już wschodzi słońce. On na skrzydła swoich promieni zdrowie przyniesie, świat cały odmieni. Już bowiem przyszedł, słowa dochował, ten, który ludzkość tak umiłował, że życie swoje oddać był w stanie, by dzień ten przyszedł, z nim radość, pląsanie. Tym, którzy widzą obecność Pana, radość ogromna w tym życiu jest dana. Któż bowiem więcej radować się może nad dzieciem Boże? Śpiew harmonijny, doniosły, zgodny, to prawd rozlicznych harmonia wielka. Kto je rozumie, ma umysł pogodny, bo w nich się mieści pociecha wszelka. Ludowi Bożemu śpiewać przystoi, gdy w prawdzie Jego przystojnie stoi. Już od samego dnia tego zarania lud ma powody do tego śpiewania. Śpiew potężnieje wśród Bożych dzieci, bo prawda im dalej, tym jaśniej świeci. Pierwsze też kwiatki zwiastuny wiosny na ziemi także się ukazują. To są oznaki, że czas radosny i plon już nowy sygnalizują. Są takie serca, które z radością, z okazywaną też życzliwością, posłów dla prawdy na czasie dają, a chociaż życia nie poświęcają, cieszą się, że nowy wiek już nadchodzi i z trosk wszelakich ich wyswobodzi. Synogarlicy głos także znany, co czasu wiosny jest zwykle słyszany, rozlegać się począł. To dobra nowina, że czas ów nowy już się zaczyna. Synogarlica, stworzenie Boże, ludzi ubogich przedstawiać może, bowiem w zakonie było podane, że biedni ludzie, co nie są w stanie przynieść baranka na oczyszczenie za grzech swój oraz całopalenie, synogarlice dwie do kapłana mogli przynosić według słów Pana. Józef i Maria też biedni byli, bowiem tak skromną ofiarę złożyli po urodzeniu Pana naszego, ku oczyszczeniu Marii, Matki Jego. Ubodzy świata podnoszą swe głowy, bo wyczuwają, że idzie wiek nowy, bowiem już trąba jubileuszowa głos swój wydała, że wielka odnowa nastaje od Pana dla świata ludzkości, w Pańskiej powtórnej już obecności. Laodycei, ostateczne czasy budzą uśpione biednych ludzi masy, które spragnione są sprawiedliwości, bowiem wiek nowy idzie dla ludzkości, w którym nie będzie wyzysku żadnego, nie będzie biednego, ni bogatego. Nadzieja cała stanu biednego przez Pana Boga tylko samego mogła skutecznie być rozwiązana. Myśl taka w psalmie jest ukazana. O Panie, dlaczego stoisz tak z daleka, że czasu ucisku usuwasz się, kryjesz? Zły prześladuje biednego człowieka. Czy tego nie widzisz i mu nie współczujesz? Niechajże będą pochwyceni w sidła, które na drugich chytrze zastawiają. Chlubią się niezbożni z ziemskiego mamidła, błogosławiąc sobie Pana rozdrażniają. Niezbożny dla pychy, którą pokazuje, nie pyta Boga, wiarą go nie darzy. Kiedy mu szczęście wciąż dopisuje, na ciebie nie dba, ludzi lekceważy. On mówi w sercu, nie będę wzruszony, na długie czasy nie doznam ja złego. Usta i język jadem napełniony, chytrość i zdrada lubości to jego. Siedzi w zasadzce, za węgłem ukryty, oczyma śledzi kroki ubogiego, a potem napada zwyczajem bandyty i skrycie zabija człowieka biednego. Czatuje skrycie jak lew w swojej jamie i całą siłą rzuca się i chwyta, tak biednych śledzi i napada na nie, wciąga w swe sieci, czy to złe, nie pyta. W sercu swym mówi, nie wie Bóg o niczym, zakrył twarz swoją, nie widzi on tego. Powstań, o Boże, swoją wznieś prawicę, nie zapominaj człowieka biednego. Czemu niezbożny stale drażni Pana, mówiąc w swym sercu, nie pomści Bóg tego? Ty widzisz ucisk i krzywda ci znana, weź sprawę w ręce, wspomóż ubogiego. W Tobie nadzieję ma biedny, sierota, Tyś jeden tylko pomocnikiem jego. Złam moc bezbożnych, nie zginie niecnota, spraw, by nie było śladu z bezbożnego. Pan królem możnym, aż na wieki wieczne, lecz złe narody zginą z ziemi jego. Panie, Tyś rany zawiązał serdeczne, do próśb pokornych skłonił ucha swego. Tyś powstał do czynu, abyś sąd sierocie i udręczonemu wystawił na ziemi. Byś bronił biednego, starł siłę niecnocie, by więcej się grzeszny nie znęcał nad nimi. Rozdział 2, wiersz 13. Tekst i komentarz. Drzewo figowe niemało, niedojrzałych fig wydało. Winne krzewy zaś kwitnące, są przepiękne, woń dające. Cenna mi jest przyjaźń Twoja, w Wstańże i pójdź, piękna moja. Drzewo figowe w nauce Pana naród żydowski reprezentuje, bowiem przypowieść przez niego dana takie znaczenie nam sugeruje. Był pewien człowiek, który zasadził w winnicy swojej drzewo figowe, lecz gdy przychodził pod drzewo owe, owoców nigdy nie widział na nim. Więc do winiarza tak rzekł swojego: oto 3 lata do drzewa tego przychodzę, lecz ono nie owocuje. Wytnij je, bo próżno miejsce zajmuje. Lecz winogrodnik rzekł panu swemu: rok czasu jeszcze daj drzewu temu, aż je okopię, gnojem obłożę. Tak zasilone owoc dać może. Jeśli owocu znów nie da tobie, wytnij je sobie. Oto cud wielki Pana naszego, tyczący także drzewa figowego. Potem wracając dnia następnego do Jeruzalem ranka owego, poczuł łaknienie, a idąc drogą skierował spojrzenie na blisko stojące drzewo figowe. Więc łaknąc podszedł pod drzewo owe. Lecz zaraz potem jasne się stało, że ono prócz liści nic więcej nie miało. Więc rzekł do niego: na wieki owocu nie wydasz już swego. I uschło owe drzewo figowe. Widząc uczniowie, zdumieni byli cudem tak wielkim i tak mówili: o, jakże szybko się słowo spełniło, że drzewo figowe życie straciło. Oto są słowa, jakże nam znane, w chwili tragicznej wypowiedziane przez Pana naszego, nawiązujące do drzewa owego. Wielka też rzesza ludu tam była, która mu w drodze towarzyszyła, oraz niewiasty, które płakały i narzekały. I zwrócił się Jezus do niewiast onych i tak rzekł do nich: córki jeruzalemskie, w godzinę tą ciemną nie płaczcie nade mną, ale nad sobą oraz małymi dziećmi waszymi. Albowiem ucisku dni idą ponure, gdy rzekną: szczęśliwe żywoty są, które bezpłodne były i nie rodziły, także i piersi, co nie karmiły. I rzekną górą: na nas padnijcie, oraz pagórkom: wy też nas przykryjcie. Albowiem jeśli te wydarzenia złe bez wątpienia na drzewie zielonym są, powiem w tym względzie, na drzewie suchym cóż wtedy będzie? Do tego drzewa aluzja Pana w wielkim proroctwie jest nam podana. A od drzewa figowego uczcie się przez porównanie, gdy pęcznieje gałąź jego i liść się ukaże na nim, z tego pewni już jesteście, że jest blisko lato wreszcie. Także i wy, gdy ujrzycie wszystko, co mu rzekł, należycie, poznawajcie w takiej porze: u drzwi jest Królestwo Boże. Przez nas powyżej zacytowane słowa Chrystusa Pana naszego zmierzają wszystkie do punktu jednego, albowiem drzewo w nich ukazane naród żydowski reprezentuje, lecz każdy cytat tu przytaczany z coraz to innej strony ujmuje problem żydowski w historii znany. To był Pan Jezus, co razu pierwszego przyszedł do Żydów, narodu swego, i obserwował naród wybrany, który do tego był zgotowany, by owoc przyniósł sprawiedliwości. Wystrzegąc wiernie zakonu Bożego, miłując Boga oraz bliźniego, mógł dawać wyraz swej pobożności. Tenże Izrael przez Pana wybrany, poprzez 3 lata obserwowany, był przez Mesjasza Syna Bożego, który chciał widzieć owoce Jego. Tak przez 3 lata obserwowany, naród żydowski był rozpoznany wystarczająco, lecz próba ona na rok następny była przedłużona, bowiem w połowie roku 4 skończyć się miała lustracja jego. To z miłosierdzia było mu dane, bo jeszcze dalej pańskie staranie było cierpliwie kontynuowane, aby ten naród przy jego staraniu dał owoc Panu, tak jako owe drzewo figowe, co przez 3 lata owocu nie dało, lecz okopane, gnojem okładane było, aby się wreszcie zrehabilitowało i owoc dało. Lecz naród żydowski pomimo starania nie przyniósł plonu dla swego Pana. Wzgardził swym królem, co go miłował. Leczył, pouczał, cieszył, strofował. A choć pospólstwo Hosana nawołało i swoje szaty na drodze mu słało, gdy na oślęciu jadąc witany wstępował w stolicy wspaniałe bramy, ci za dni kilka go oskarżali. Ukrzyżuj, ukrzyżuj go, zawołali. Gdy do kościoła wstąpił Bożego, precz wygnał wszystkich handlarzy z niego, bo w domu ojca handel czynili, w jaskinię zbójców go przekształcili. A starsi tylko obserwowali, zębami zgrzytali, w radę wchodzili, by go zabili. I widział Jezus, że naród jego do swego upadku zmierza ostatniego. A choć był piękny z samego wejrzenia, lecz był zepsuty już od korzenia, bo blichtr zewnętrzny, zewnętrzna chwała z systemu tego tylko została. Nie przyniósł owocu dla Pana swego, który go łaknął, gdy przyszedł do niego. Więc uschnąć musiał, jak uschło one, drzewo figowe słowem uderzone, Pana naszego, w dniu odrzucenia systemu tego. Choć naród żydowski był odrzucony, lecz swej zieleni nie był pozbawiony. Najlepszym dowodem twierdzenia takiego są słowa tekstu cytowanego, w którym ta prawda jest ukazana, że odrzucenie Chrystusa Pana, jego tortury, droga krzyżowa były czynione, gdy drzewo jeszcze było zielone, bo zieleń owa stopniowo niszczała, aż całkowicie ustąpić musiała. Definitywnie to dawno się stało. W upadku Bar Kochby swe miejsce miało. Upadek powstania roku pańskiego 130 i jeszcze 5 kres wreszcie położył tak nieszczęsnemu państwu żydowskiemu. Śmiertelna to była Żydom zadana przez Rzymian rana. Ta armia ostatnią im klęskę zadała. Judea prawie pustynią się stała. Od dnia owego tak nieszczęsnego, stolicą dla Żydów stał się świat cały, a własne ich serca świątynią być miały. Lecz Pan powiedział, radujmy się z tego, że suche gałązki drzewa owego staną się miękkie, soczyste, nabrzmiałe, listki wypuszczą do życia nowego. Chociaż z początku są wątłe, małe, lecz to są zwiastuny Królestwa Bożego. To drzewo figowe, prócz porównania do głębszych refleksji, nasz umysł nakłania. Świadkami bowiem jesteśmy wielkiego ruchu wśród Żydów świata całego. Ruch ten się wzmagał mimo trudności, od świtu pańskiej już obecności. To symptom wieku jest już nowego, to restytucji przyszła godzina, bowiem od nowa świata całego, od tego narodu już się zaczyna. Naród stopniowo wracał do swego kraju tak dawno opuszczonego. Lecz to nie jego w tym dziele jest siła, albowiem pańska moc to sprawiła, że to karanie, choć długie było, lecz zgodnie z planem już się skończyło. Takie poselstwo sam Pan ogłasza z księgi proroczych słów Izajasza. Cieszcie, cieszcie, wy lud mój, mówi Bóg wasz Jehowa. Jeruzalem cieszcie serca, głoście jemu te słowa, że wziął karę w dwójnasób z ręki Pana swojego, za swych przodków wsze grzechy. To jest źródłem pociechy. Lecz lud wybrany nie prędzej wróci całkiem do łaski Boga swojego, aż on duch łaski nie wróci do niego i swe rozliczne grzechy porzuci, a nade wszystko, gdy ujrzy przyczynę owej niełaski i rozproszenia, aż pozna wreszcie swych ojców winę, co spadła na dalsze ich pokolenia. Kiedy ukrzyżuj go wściekle wołali i śmierci przyczyną Mesjasza się stali. Gdy w strasznej próby wołali czasie, krew jego na nas i dzieci też nasze. Jakże to wielka pociecha jest nasza, płynąca z proroczych słów Zachariasza. Na dom Dawida ja wówczas wyleję, na mieszkających też w Jeruzalemie, ducha modlitwy, że od tej chwili ujrzą nareszcie, kogo przebili. I płakać będą tam żalem takim, jako się płacze nad jedynakiem. Gorzko zapłaczą, jako nad onym płacze się synem pierworodzonym. A dnia onego będzie kwilenie po całym mieście Jeruzalemie, z żalem zapłaczą, jak w Kadat Rimmon, jako na polu walki Megiddon. W płaczu rozpłynie się ziemia cała, każda rodzina będzie płakała. Ród Dawidowy zapłacze się cały, osobno niewiasty ich będą płakały. Za chwili osobno Natana rodzina, niewiasty osobno zaś będą się trzymać. Mężczyźni osobno zapłaczą Lewiego, osobno niewiasty zapłaczą też jego. Semeja zapłacze osobno ród cały, niewiasty osobno zaś będą płakały, a każda rodzina, co jeszcze została, będzie z osobna też wówczas płakała. Niewiasty z pokoleń, co jeszcze zostały, osobno też będą naówczas płakały. Po onej wielkiej ducha odnowie, co restytucją narodu się zowie, narody wszystkie świata całego przyjdą do Boga Izraelskiego, bo odeń przyjdą czasy dla świata, przez wszystkich proroków przepowiedziane, bowiem Pan wszystkie narody zbrata w jednym dążeniu, bo będą im dane instrukcje, które oświecą każdego, przez starożytnych świętych podane. Oni powstaną do dzieła tego, jak w planie Bożym jest przewidziane. Ci książętami dla całej ludzkości będą, by rządzić w sprawiedliwości, by każdy człowiek był oświecony, do stanu pierwszego przyprowadzony, do stanu w Adamie utraconego, ale w Chrystusie przywróconego. Taką to radość sam Pan ogłasza przez Micheasza. Ale się stanie w dni ostateczne, że utwierdzona będzie na dni już wieczne domu Pańskiego góra, a która stać będzie mocno ponad górami i wznosić się będzie nad pagórkami, a wszystkie narody ku niej co siły będą dążyły. I pójdzie wiele narodów pragnących, takoż mówiących. Pójdźmy, a wstąpmy na górę Pana, do domu Boga Jakubowego, by Jego nauka była nam dana, byśmy chodzili ścieżkami Jego. Bo prawo wyjdzie z góry Syjonu, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. Więc drzewo figowe wiosną ruszone wydało w dni owe figi zielone. To znak dla onej, tak ulubionej, która przez Pana przywoływana była do Niego w świcie drugiego przyjścia Pańskiego, jak to już znamy z pieśni nad pieśniami. Macice winne także są czynne, pozakwitały, woń swą wydały. Przeto słuchajmy nauki Pana, zrozumiewajmy, jaka jest dana myśl co do tego krzewu winnego. Bo w tu podanej, jakże nam znanej już przypowieści, piękna się mieści nauka Jego dla dobra naszego. Ja jestem krzewem prawdziwym winnym. Mój ojciec winiarzem jest w pracy czynnym. Każdą latorośl, co we mnie tkwi stale, podcina, gdy plonu nie daje wcale, lecz która widocznie owocną się stała, oczyszcza, by więcej owocu wydała. Wy już czystymi się przed nim staliście, albowiem słowa me przyjęliście. Dla latorośli niemożliwością jest wydać owoc wprost z samej siebie, jeśli nie będzie trwać w innym krzewie. I wy tak samo, z całą pewnością, jasne to przecie, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Jam jest krzew winny, jasne jak słońce. Wy, latorośle wyrastające. Kto we mnie mieszka swym sercem całym i ja w nim mieszkam także nawzajem, ten wiele owocu przynosi, to wiecie. Beze mnie czynić nic nie możecie. Kto nie zostaje ze mną w łączności, odrzucon będzie bez wątpliwości. I usch, jako latorośl ona już odrzucona, taką zbierają i ku spaleniu w żar ognia wrzucają. A jeśli we mnie pozostaniecie i słowa moje was strzec będziecie, prosić możecie, po co zechcecie, a prośba ona będzie spełniona. To się przyczyni, pewienem tego, ku większej chwale Ojca mojego, gdy owoc obfity mu przyniesiecie i gdy się uczniami moimi staniecie. Nauka powyższa Chrystusa Pana dla pouczenia naszego jest dana, bo winna macica rozkwitająca wiosną, aromat wydawająca, jak pieśni przecudnie sygnalizuje, krzew on prawdziwy reprezentuje. We której pańskiej już obecności, kiedy już nastał czas wielkiej radości, serc poświęconych hymny się wznoszą i więcej Ojcu owocu przynoszą. Owoc serdecznej jest to miłości, wesela, pokoju, nieskwapliwości, dobrotliwości, wiary, cichości, dobroci oraz wstrzemięźliwości. Znakami czasów powodowana, powstać ma piękna umiłowana, by pójść do tego, co ją miłuje i głosem prawdy ją przywołuje. Tak więc odsucić ma się już śpiąca i wstać z umarłych po wieku końca. Piękna królowa w złoto ubrana, córką wielkiego króla nazwana. I pójść ma wreszcie do swego miłego oraz zapomnieć narodu swego. Rozdział 2, wiersz 14. Tekst i komentarz. Gołąbko moja w szczelinach ciemnych i skał rozpadlinach, daj oglądać swe oblicze oraz głos Twój daj mi słyszeć. Głos Twój pełen jest słodyczy, pełne wdzięku Twe oblicze. Kościół prawdziwy przez Pana swego jest gołębicą w pieśni nazwany, bowiem w przymioty on ptaka tego jest dość wyraźnie sytuowany. Ona łagodność ma przysłowiową i Kościół też ma zaletę ową, gdyż gołębica przez Pana samego za wzór jest dana ludowi Jego, by jej niewinność naśladowali, gdy będą prawdę opowiadali. Symbolem jest ona bez zmazy czystości i Kościół też ma ją bez wątpliwości, bowiem to pierwszy element jest, który przewodzi przymiotom mądrości z góry. Pan go oczyścił w swojej miłości przez wodę prawdy, więc trwa w czystości. Bezbronna, bezradna i bojaźliwa jest gołębica nam ukazana. Gdy jest przez wroga napastowana, jakże to często w życiu jej bywa, ucieczka wtedy jest bez wątpienia jedynym sposobem jej ocalenia. Król Dawid także czasu dawnego zapragnął skrzydła mieć gołębicy, aby mógł uciec do kraju innego, gdy chcieli zabić go gwałtownicy. Pan uczni pouczał za przyjścia pierwszego, że gdy ich będą prześladowali z powodu głoszenia poselstwa jego, do miasta drugiego by uciekali. Ptak, gołębica w skrytości skały wysokiej gniazdo swoje buduje, bo tego miejsca masyw wspaniały stan bezpieczeństwa jej gwarantuje. Cóż to za skała, co dla kościoła miejscem schronienia jest bezpiecznego? Odpowiedź na to nietrudna jest zgoła, bowiem to okup jest Pana Jego. Chrystus jest skałą dla ludu Bożego. Bezpieczny spoczynek w skrytościach jest Jego. To jest opoka przez Piotra wyznana. Na niej się Kościół buduje Pana. Ten Kościół przez Pana jest budowany. Nie zniszczą go nawet i śmierci bramy. I opoka wieków trwa, niewzruszona w mocy swej, a nie zwalczy siła zła, śmierć i grzech opoki tej. Bo krzyż na opoce tkwi, niosąc światu łaskę krwi. Na opoce wieków stać pragnę, póki życie me. Stwórco, racz spoczynek dać, przyjmij wierne dziecię Twe. Przez zasługę Pańskich cnót przyjmij do niebiańskich wrót. Już teraz wiemy, że gołębica przez Salomona nam ukazana, to jest on wierny Chrystusa Pana, Kościół prawdziwy, czysta dziewica. Miejsce spoczynku Kościoła tego to Chrystus, skała i okup Jego. Pan pragnie widzieć oblicze Kościoła, głosu jest Jego także spragniony, bowiem jest głos tych, których powołał, do głosu Jego upodobniony. A i oblicze Kościoła Jego, jakże przyjemne jest też dla Niego, bo ich oblicza w Niego wpatrzone, do Niego zostały upodobnione. Ale i w chwale nic tego nie zmieni. Mieli do Niego być podobnymi. Słuchajmy w tym względzie cennych pouczeń, których udziela Jan, Pański uczeń. Patrzcie, jak wielką nas obdarował Ojciec swą łaską i jak umiłował, że nas mianował dziećmi Bożymi, dziećmi swoimi. Świat ten obecny nie zna nas dlatego, że nie znał i Jego. Ale najmilsi, umiłowani, choć niepoznani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. Lecz nie jest jawne, czymże będziemy, to tylko wiemy, że gdy się zjawi, nas przed się stali. Podobnie wówczas jemu będziemy, kiedy na zawsze z Nim się złączymy. I jako jest, takim Go wówczas ujrzymy. Summa summarum. Wychodzi z tego, że piękne oblicze Kościoła Pańskiego nie samo z siebie jest uczynione, lecz jest od Niego uzależnione. Takich pięknymi On tylko mianuje, kto w życiu wiernie Go naśladuje. Kto doń podobny w teraźniejszości, będzie podobny także w przyszłości. Takich to właśnie On przywołuje. Do takich tylko tęsknotę czuje. Jako Salomon czuł w pieśni onej. Do ulubionej. Rozdział 2, wiersz 15. Tekst i komentarz. Lisom licznym nie folgujcie i lisiątka wyłapujcie, bo szkód wiele wyrządzają, gdyż winnice ulubione, od nich niezabezpieczone, już się kwieciem okrywają. Lisy w powyższym wierszu podane to małe zwierzątka z chytrości swej znane. Nie odznaczają się gwałtownością, ani szczególną też drapieżnością. I chociaż niewinny tak wygląd mają, lecz szkodliwością się odznaczają. Lis chytry, przebiegły jest w każdej porze, niewinnym wyglądem tym łatwiej zwieść może. W nich właściwości upadłej natury są ukazane, nie te największe, lecz raczej mniejsze, co niezbyt bacznie obserwowane, z uwagi naszej się wymykają, bowiem niewinny wciąż wygląd mają. To baczniejszego wymaga czuwania i roztropnego obserwowania, albowiem lisy, lisiątka też małe, są bardzo psotne i w tymże wytrwałe. Zupełnie słusznie spostrzec możemy, że mniejszych grzechów mniej się strzeżemy. Stąd niebezpieczne są bardziej one, niż duże strzeżone. Każdy się boi zwierzęcia dużego, lwa lub niedźwiedzia, czy węża strasznego, lecz któż się małego lisiątka bać może, to takie milutkie stworzenie jest Boże. Lecz te zwierzątka łagodne, swawolne, z czym tylko się zetkną, to zepsuć są zdolne. Gdy w pieśni mowa jest o winnicy, winnicy innej to raczej dotyczy i winogrona rodzaju innego, bo to owoce są Ducha Świętego. I jak młode lisy wciąż podgryzają korzenie krzewów wiosną rosnących, tak małe grzechy unicestwiają życie duchowe początkujących, którzy kontroli nie uprawiają i swego upadku przyczyną się stają. Są też niepomni na złe następstwa, zdają się nie dbać o drobne przestępstwa, gdy zaniedbują zobowiązania do ściślejszego wciąż przestrzegania, czego się w ślubie zobowiązali. Są niedokładni, leniwi, niedbali, myśląc, że zbytnie się odróżnianie od innych ludzi i wypełnianie ściśle wszystkiego jest całkiem zbyteczne. Przeciwnie, jak bardzo jest pożyteczne, bo zwyciężanie najmniejszych rzeczy, któż w stanie jest przeczyć, do większych zwycięstw przygotowuje. A małym rzeczom wciąż uleganie w zakresie ciała to spowoduje, że w szerszym zakresie porażka się stanie. W Chrystusie Jezusie nowe stworzenia wiedzą, że takie ich doświadczenia minąć nie mogą, lecz korzyść mnogą przyniosą z pewnością, gdy walczyć będą z każdą skłonnością tyczącą pokarmu, napoju, ubioru. W tej walce tężyzny duchowej nabiorą, do tego stopnia wzmocnieni zostaną, że zwycięzcami się w końcu staną. I przykład drugich też wiele znaczy, tak jest nie inaczej. Niemiłosierna krytyka w zborze nieobliczalne straty nieść może. To objaw braku jest ducha miłości i chrześcijańskiej też dojrzałości. Słowa złośliwe też szkody wielkie czynią, jak również dowcipy wszelkie, gdy święte teksty są cytowane w komiczny sposób, to także jest znane. Jakże się strzec trzeba, by słowa były umiarkowane, by nie szkodziły, lecz budowały i słuchającym pomocą się stały. Aby winnica tak zagrożona była lisiątek tych pozbawiona, by latorośle mocne się stały i czasu swego owoce miały. Jak mądra nauka jest Salomona, w przecudnej pieśni tej umieszczona. Rozdział 2, wiersz 16. Tekst i komentarz. Mój ci jest mój miłowany, a ja należę do niego, który pomiędzy liliami pasie owce stada swego. Słowa wyżej cytowane piękną prawdę zawierają, bowiem ścisły związek mają z tym, co było napisane w liście przez Pawła Świętego, wiernym zboru koryńskiego. Albowiem jest jedno ciało, chociaż członków ma niemało. Wszystkie członki, w tym jest sedno, choć ich w ciele jest tak wiele, ale tworzą ciało jedno. Stąd wierzymy całkiem zgodnie, że z Chrystusem jest podobnie. W jednym duchu, jako wiemy, w ciało wszyscyśmy ochrzczeni, czy to Żydzi, czy to Grecy, wolni, czy też zniewoleni, jesteśmy już bez różnicy jednym duchem przepojeni. Ciało nie jest rzecz wiadoma, jednym członkiem, lecz wieloma. Jeśli by rzec noga chciała, ja mnie ręka, powiem szczerze, że do ciała nie należę. Czy dlatego nie jest z ciała? Jeśli by rzec ucho chciało, ja mnie oko, powiem szczerze, że do ciała nie należę. Czy nie jedno to jest ciało? Gdy się całe ciało czuje okiem, słuch gdzie się znajduje? Gdy być słuchem ma życzenie, gdzież jest wtedy powonienie? Bóg umieścił, rzećmy śmiele, i jako zechciał członki w ciele. Gdyby tylko jedna była, część i całość stanowiła, czyżby można wówczas śmiele mówić tu o całym ciele? Więc choć członków jest niemało, lecz stanowią jedno ciało, czyż możliwe by to było, aby oko oznajmiło ręce, co się członkiem czuje? Już ciebie nie potrzebuję? Lub by głowa tegoż ciała nogom swoim rzec zechciała? Idźcie sobie, gdzie zechcecie, niepotrzebniście mi przecie. Wprost przeciwnie, członki mdlejsze są więc jeszcze potrzebniejsze, a te, które uważamy za mniej godne, naszym zdaniem bez sprzeczności obdarzamy tymże większym poważaniem. Członki nasze przyzwoite nie potrzebują niczego, Jednak z zamysłu Bożego członki wstydliwe, ukryte, co mniej godne się być zdają, większą zacność posiadają. By nie było bez wątpienia w ciele całym rozdwojenia, by się członki w swej potrzebie wzajem troszczyły o siebie. Gdy jest któryś udręczony, wszystkie też cierpienie czują. Gdy z nich jeden jest uczczony, wszystkie z nim się wraz radują. Więc jesteście, jak wskazałem, wszyscy Chrystusowym ciałem, a i każdy wobec tego jest z osobna członkiem Jego. Więc rzec może Kościół śmiele, że Pan jest własnością Jego i na odwrót w Jego ciele Kościół należy do Niego. I jako rzekła czasu swego przyjaciółka Salomona, że na własność ma miłego, a własnością Jego ona. Ten jej miły ukochany pasie pomiędzy liliami, a i to też bez wątpienia nie jest wcale bez znaczenia. Dobry pasterz ukazany jest w nim z Ewangelii znany. Gdy on swoje owce pasie, pokarm dobry wciąż jadają. Na nic inny pokarm zda się, bo w tym tylko rozkosz mają. Jego pokarm, Słowo Boże, którym wzmocnić owce może, tym, że daje siłę, męstwo, duchowe błogosławieństwo. W tejże paszy wciąż gustują, innej już nie potrzebują. Pan wie, kto jest owcą Jego, kto ma ducha pokornego, bowiem cennym duchem onym był i jest wciąż ozdobiony. Wszak on owcą jest samego Ojca w niebie przedwiecznego. On barankiem jest też onym, pokorą przyozdobionym. Tylko cichych wieść on może, którzy chętnie go słuchają, stąd pokorne dzieci Boże w drodze życia mądrość mają. Pasie on między liliami, jak jest pieśni nad pieśniami. Lilia, symbol to cennego, ducha bardzo pokornego. Tym sposobem duch cichości i pokory bez trudności w owcach jest już rozpoznany oraz w liliach zdublowany. Takie to usposobienie ma cechować owce Pana, bowiem mądrość z góry dana będzie takim, co życzenie szczere mają i w pokorze swej uznają swe słabości, brak mądrości. Którzy tak są sposobieni, mogą też być prowadzeni przez pasterza cennym owym, zdrowym zmysłem Chrystusowym, bo pokora sercem cnego zmysłu jest Chrystusowego. Tyś jest słońcem, tyś tarczą, ty sławą szafujesz, ty dobrym dóbr ich nie odejmujesz. O Boże zastępów, szczęśliwy w swej radzie, ktokolwiek w Tobie nadzieję kładzie. Rozdział 2, wiersz 17. Tekst i komentarz. Dopóki dzień nie nadejdzie, póki nocy cień nie przejdzie, nawróć się umiłowany, bądź jak sarna szybko nogi, bądź podobny jelonkowi na górszczytach Beter zwanych. Ciemności nocy wyżej wspomniane, ciemności inne nam przedstawiają, bowiem jest w Słowie Bożym podane, jakie znaczenie te słowa mają. Ciemności obrazem są grzechu strasznego i strasznych skutków działania też jego. Gdy Adam zgrzeszył, w nim jego plemię, ból przyszedł, cierpienia, choroby, zniszczenie. Śmierć, która była zapowiedziana, w proch obróciła grzesznego Adama. Stwórcę dobrego dla żony porzucił. Jak z prochu powstał, w proch się obrócił. Zamiast radości, błogosławieństwa, z harmonii z Bogiem spływającego, nastały straszne skutki przekleństwa na ojca rodu i dzieci jego. Ciemność zapadła w serce człowiecze, płacz, ból, tęsknota i narzekanie. Noc ta trwa wieki, a człowiek przecie poradzić sobie sam nie jest w stanie, bo sprawiedliwość tak twardą była, że powrót do raju im zagrodziła. Grzech był przyczyną, że tak się stało, jak wąż opasał on ziemię całą. Gdy ziemię całą ciemność spowiła, to księcia ciemności też sprawa była, gdyż było najpierwszą przyczyną tego kłamstwo szatana zbuntowanego. On trwał w swym buncie i siał ciemności, był zawsze wrogiem prawdziwej jasności, co bije zawsze z wspaniałej owej ewangelicznej prawdy Chrystusowej. Lecz ujrzy światło oblicze ziemi, bo jej oblicze sam Pan odmieni, a zamiast strasznej nocy ciemności zaświta słońce sprawiedliwości, bo ten, co światłem jest świata przecie, rządy miał objąć na całym świecie. On zrównoważy cierpienia świata, których doświadczał przez wszystkie lata. Noc płaczu przeminie, a ludzkość chora dozna pociechy i szczęścia wiele, choć bowiem wielki płacz bywa z wieczora, ale z porankiem nastaje wesele. Noc dokuczyła już światu ludzkości, choć się źle czuje, lecz oczekuje na wzejście słońca sprawiedliwości. Jak o tym pisał, dobrze nam znane, on Saul, Paweł, naczynie wybrane. Bo troskliwe wyglądanie ludzkiego stworzenia oczekuje Bożych synów dawno objawienia. Marności stworzenie jest bowiem poddane i jak wszystkim jest znane, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je podał do stanu tego. jest jednak nadzieja w dal sięgająca, że samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku wolności onej, co dzieciom Bożym jest przysługująca. Wiemy bowiem, jak trudne są jego koleje, że całe stworzenie wciąż wespół wzdycha, gdyż siła licha i dotąd boleje. I Kościół od czasu bardzo dawnego w oczekiwaniu trwał także dnia tego, w którym już inny ład zapanuje, jak Paweł Apostoł nas informuje. Czas przyszedł na nasze uświadomienie, abyśmy ze snu się ocucili, albowiem bliższe nam teraz zbawienie niż od tej chwili, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła grzechu czarnego. Dzień się przybliżył, pewniśmy tego. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światłości. Jako w dzień jasny tak postępujmy, nie w pijatykach i nie ucztujmy. Nie chodźmy w rozpuście i rozwiązłości, i nie w posfarkach, ani w zazdrości, ale obleczcie się w świetlanego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. O ciało zbytnio się nie starajcie i rządzom jego nie dogadzajcie. Kościół to jedno ma wciąż pragnienie, by przeminęły już nocy cienie, by dzień Chrystusa, ów dzień wspaniały, roztoczył blaski swe na świat cały, aby we wtórym już przyjściu Pana moc rządów pogan była złamana, aby mocarstwa zwane górami legły nareszcie pod Jego stopami. One to dzielą rzesze ludzkości od Jego rządów sprawiedliwości, albowiem przyśmiało oczekiwane Królestwo Boże przyobiecane. Pełne znaczenia są słowa znane, przez Sulamitkę wypowiedziane. Dopóki dzień nie nadejdzie, póki nocy cień nie przejdzie, nawróć się umiłowany, bądź jak sarna szybko nogi, bądź podobny jelonkowi na gór szczytach Beter zwanych. Słowo Beter nie inaczej, ale rozłączenie znaczy. Rozdział 3, wiersz 1. Tekst i komentarz. Na mym łożu i nocnego czasu jam szukała tego, którego ma dusza cała tak bardzo umiłowała. Choć tak tęsknie go szukałam, lecz go znaleźć nie zdołałam. Łoże w tym wierszu nam ukazane, łoże sekciarskie reprezentuje, chociaż dla dzieci zwymiarowane, wielu na łożu tym się znajduje. Gdy na nim leży ktoś wzrostem mały, wtedy do łoża tego pasuje, lecz gdy jest wzrostem ktoś okazały, taki w tym łożu źle bardzo się czuje. Gdy się wyciągnie na łożu onym, nogi zwisają w dół z łoża tego. Gdy będzie leżał na nim skulony, spoczynku na nim nie ma żadnego. A i nakrycie do łoża tego jest też stosownie zwymiarowane. Pożytku duży nie ma wielkiego, bo okryć całkiem się nie jest w stanie. Widok jest wtedy niesamowity, kiedy się patrzy na leżącego, bo jest on w oczach nań patrzącego trochę zakryty, resztę odkryty. Zbyt mały wymiar łoża takiego stosowną wolność reprezentuje, bowiem wolności Chrystusowego Ducha zbyt mało w nim się znajduje. Ludzkie doktryny przyczyną były, one te łoża wielce skróciły i obietnice w tych sektach głoszone jako nakrycie są zawężone i jakże haniebnie są okrojone. W piśmie podanym nie dorównują, chociaż na pismo się powołują. Do sekty bowiem kto nie przystanie, pastwą wiecznego ognia się stanie, lub kto ich mianem nie jest nazwany, ten, którą śmiercią będzie karany. Takie nakrycie jest wielce krzywdzące, z pismem się wcale nie zgadzające, bo w Bożym planie zbawienie wszystkim jest zgotowane. Wyjątek będą ci stanowili, co Ducha Świętego już otrzymali, mocy przyszłego wieku doznali, następnie Chrystusa krew zbezcześcili. Jak pies wracają do swych wymiocin, jak świnia umyta do tarzania się w błocie. Dla wszystkich innych jasne jest przecie, łaskawy Chrystusa jest tysiąclecie. Ono pouczy nieświadomego, wyćwiczy w prawdzie już chodzącego. Oporny dla dobra będzie chłostany, na końcu wyrok będzie wydany. Tymże śmierć wieczna będzie zadana, nie piekło wieczne z ogniotrwałymi, niezniszczalnymi diabłami szatana. Lecz ta doktryna przez sekty głoszona, przez Belzebuba jest wymyślona, bowiem zniesławia charakter dobrego Ojca w niebiesiech mieszkającego, który ludzkości świat umiłował, że Syna miłego zań ofiarował, by weń wierzący miał szczęsny, bezpieczny żywot on wieczny. Lecz byli w sektach się znajdujący, o planie Bożym nic nie wiedzący. W ciemnościach tacy się znajdowali, łoża do czasu honorowali. Kiedy zbyt krótkie im się wydały i gdy przykrycia zbyt wąskie się stały, wnet zapragnęli w swej dojrzałości bliższej z Chrystusem już społeczności. Oni Chrystusa tam miłowali i słowa Jego też pamiętali, które powiedział On czasu swego do uczniów Jego. Kto ojca lub matkę nad mnie miłuje, nie jest mnie godzien, sam decyduje. Gdy więcej dzieciom objawia miłości, nie jest mnie godzien, bez wątpliwości. Którzy miłością tą go darzyli i chociaż jeszcze w tych sektach byli, prawdy rzetelnej szukali oni, bo on jest z prawdą utożsamiony. W tychże to sektach Pana szukali, lecz mimo chęci nie znajdowali. Jak nie znalazła Panna stęskniona miłego sercu jej Salomona. Rozdział 3, wiersz 2. Tekst i komentarz. Wstanę przeto, nie uleżę, całe miasto wnet obierzę, ulice i place jego poszukiwać będę tego, którego ma dusza cała tak bardzo umiłowała. Choć tak tęsknie go szukałam, lecz go znaleźć nie zdołałam. Gdy łoże sekciarskie nie gwarantuje głębszego prawdy pańskiej poznania, wnet Kościół pański się decyduje do gruntownego poszukiwania. Opuszcza sekty, zbyt krótkie były, oraz przykrycia, co nie nakryły. Obiegnąć miasto chce, jakże znane, chrześcijaństwem przecież jest ono zwane. Chce poznać wszystkie jego czynności i rynki obejść chce miasta tego, by poznać świata tego radości i w rządy wniknąć chce także jego ulic, których jest w nim dosyć mnogo, które spoczynku dać jednak nie mogą tego, który dać umiłowany może jedynie przez nią szukany. Sprawy światowe, przemijające, jego uciechy krótkotrwające dać nie są w stanie zadowolenia, bowiem znikome są bez wątpienia. Jak bańka mydlana, gdy w górze zawiśnie, piękna jest lśniąca, zachwycająca, lecz krótkotrwająca. Gdy z nagła pęka, wnet mydłem pryśnie, w oczy wpatrzone, wnet szczęście minie i łza popłynie. Lecz Kościół Pana szuka swojego, on prawdy szuka, pokoju jego. Gdy on da pokój zbolałej duszy, pokoju tego nic już nie wzruszy. Lecz miasto chrześcijaństwa nominalnego, Babilonem wielkim także zwanego, oraz wszeteczne też córki jego, rynki, ulice miasta całego, nie dały szczęścia pożądanego. Kościół nie znalazł w nich swego Pana, choć tak usilnie szukał miłego, lecz większa zgryzota jest mu przydana i ból powiększył się ducha jego. Jak nie znalazła Panna stęskniona, w przepięknej pieśni nam ukazana, choć całe miasto obiegła ona, lecz jej pociecha nie była dana. Rozdział 3, wiersz 3. Tekst i komentarz. Stróżowie mnie natrafili, którzy po mieście krążyli. Kiedy z nimi się spotkałam, zaraz pytanie zadałam. Czy przez was nie był widziany mój wielce umiłowany? Miasto powyżej wspomniane stróżów swoich także miało. I Babilon miasto znane też dozorców ma niemało. Oni miasto okrążają i kontrolę wciąż sprawują. Przeto ci, co w nim mieszkają, bezpiecznie się zawsze czują. Przecież oni są kształceni i w naukach wyćwiczeni. nie są to już jacy tacy zwykli ludzie i prostacy. Nikt inaczej im nie powie, jak wielebni lub ojcowie. Przewielebny jest już większy, jest też najprzewielebniejszy. Gdy się godniejszymi stają, większe pensje także mają. Teologii to doktorzy, do tytułów bardzo skorzy, do zaszczytów też sięgają, widać niezły smak w tym mają. Przeto stróże Babilonu, nominalnego Syjonu, zaufanie owiec mają, bo w nich owce nieuczone, wielce też rozleniwione, całą ufność pokładają. Ci zaś klucz umiejętności wzięli, tak, bez wątpliwości, do Królestwa Niebieskiego, do sprawiedliwości Jego, ale drugim zamykają drzwi i sami nie wchadzają. A którzy tam wnieść próbują, drzwi te zamknąć usiłują. Sytuacja wytworzona wielce jest upodobniona do tej, jaka w Izraelu była już przed laty wielu, o której sam Pan ogłasza przez proroka Micheasza. Za podarunki wyroki wydają jego książęta, a i kapłani zapłatą tylko powodowani lud nauczają. Za pieniądz prorocy mu prorokują, jeszcze na Pana się powołują, mówiąc do tego. Czy Pana, pytamy, wśród siebie nie mamy? Nie może trafić nam się nic złego. Po proroctwie Micheasza zacytujmy z Izajasza. Stróżowie jego są zaślepieni, nic nie umieją, są psami niemymi. Już nie nadają się do szczekania, lecz do ospalstwa, lubego drzemania. Psy to obżarte, choć często karmione, lecz wciąż są głodne, nienasycone. Są to pasterze owi nieudolni, niczego pojąć sami nie są zdolni. Wszyscy ci chodzą swoimi drogami, własnymi zajęci są korzyściami. Choć, każdy mówi, upijmy się trunkiem, który postawię, precz z wszelkim frasunkiem. Jutro do dzisiaj będzie podobne, dostatnie, zasobne. Żyć będziemy wystawnie, mamy zapasy na długie czasy. Paweł też pasterzy gani, którzy zwą się chrześcijanami, co mistrzami się być zdają, lecz pospólstwu dogadzają. Przyjdzie bowiem czas końcowy, gdy nie ścierpią nauk zdrowych, uszy mając zbyt świerzbiące, prawdy słuchać nielubiące. Jakich tylko będą chcieli, zgromadzą nauczycieli. Uszy od prawdy odwrócą, a ku baśniom je obrócą. Ci, co za prawdą stęsknieni byli i z łóż sekciarskich powychodzili, pod takich stróżów wpływ się dostali, którzy Babilon dozorowali. Ci poruszeni niezmiernie byli, że w takiej porze, gdy każdy w mieście spać tylko może, ktoś czegoś szuka, więc się dziwili. lecz ci pytania im zadawali, czy obecności fakt rozpoznali Chrystusa Pana przyjścia drugiego, jakże ich w sercu bardzo miłego. Lecz odpowiedzieć im nie umieli, bo sami o tym nic nie wiedzieli. Ci dużo mówią uszom świeżbiącym, nie zdrowych nauk poszukującym. A choć stróżami miasta się stali i w tymże dobrze się spisywali, pod względem prawdy śpią jak i spali. Jak psy obżarte, co o drzemaniu myślą jedynie, nie o szczekaniu. Jak ci stróżowie, co czasu nocnego pannę spotkali, też nie umieli dać odpowiedzi, bo nie widzieli przez nią tak bardzo miłowanego. Rozdział 3, wiersz 4. Tekst i komentarz. Gdym się nieco oddaliła od stróżów miasta onego, zarazem znalazła tego, któregom tak polubiła. Uchwyciłam go stęskniona, on jak zguba znaleziona. Więc nie puszczę już miłego, dość już mam szukania tego. Aż wprowadzę, mam przywilej, w progi domu matki miłej, do komnaty przystrojonej, mojej ulubionej. Ci, którzy Pana nad wszystko miłują i którzy pilnie Go poszukują, co przyjaźń Jego tak oceniają, że cenniejszego nic w życiu nie mają, gdy od sekciarstwa wpływów są wolni, wnet prawdę Pańską przyjąć są zdolni. Prawdę o której już obecności Pana swojego wnet rozpoznają w przecudnej krasie i rozciągłości, gdyż Pana zawsze bliziutko mają. On ma ich na oku i obserwuje i prawdą na czasie obdarowuje. I jak Panna ona, co tęsknie chodziła, kiedy maluczko się oddaliła od stróżów miasta, wnet tego ujrzała, którego tak pilnie poszukiwała. Jak bardzo się Kościół Pański raduje, gdy Pańską prawdę do serca przyjmuje. Przyjęcie prawdy z przyjęciem Pana jest jednoznaczne, rzecz zrozumiana, bo ona Pana reprezentuje. Kto ją przyjmuje, Pana przyjmuje. Któż by chciał puścić Pana swojego, prawdę na czasie, także też Jego? Co masz, to trzymaj w możności swojej, aby nikt nie wziął korony Twojej. Nie puszczę Ciebie, tak Jakub wołał, gdy trzymał mocno Bożego Anioła, i nie wypuścił, aż czasu tego błogosławieństwo otrzymał Jego. I Panna, nie puszczę go, też wołała w radości wielkiej, gdy w dom rodzicielki i do komnaty wprowadzić go chciała. Lecz co oznacza jej rodzicielka, to tajemnica jest bardzo wielka. Gdyby przez Pawła nie ukazana była nam prawda z góry mu dana, trudno by było tak znakomitą zrozumieć prawdę w matce ukrytą. Oto wyjątek jest z listu jego do zborów Galacji napisanego. Radźcie powiedzieć mi, którzy chcecie żyć według Bożego prawa danego, czy prawa tego nie rozumiecie? Pisze w nim bowiem, jesteście świadomi, że miał Abraham dwóch synów zrodzonych, że niewolnica jednego mu dała, niewiasta wolna drugiego z nim miała. Dzieckiem był ciała ten z niewolnicy, ale syn z wolnej był z obietnicy. Te wydarzenia sens wyższy mają. Dwa one przymierza wyobrażają. Jedno z Synajskiej góry pochodzi i jest jako Hagar, w niewolę rodzi. Hagar nam Synaj symbolizuje, w Arabii góra ta się znajduje. Odpowiednikiem jej, moim zdaniem, to teraźniejsze jest Jeruzalem, gdyż jest w niewoli, jako widzimy, z dziećmi swoimi. Natomiast górne to Jeruzalem jest matką naszą, z całą pewnością, a ono cieszy się wielką wolnością. Wszak jest napisane: o niepłodna, bądź wesoła, któraś jeszcze nie rodziła, porwij się już, a zawołaj, ty, któraś nie doświadczyła w swoim życiu jeszcze owych bólów ciężkich porodowych. Albowiem ta opuszczona więcej dziatek ma niż ona, co ma męża. Słowa znane z Izajasza cytowane. Wy jak Izaak, bracia kochani, dziećmi obietnicy jesteście uznani. Ale jak dawniej rzecz miejsce swe miała, że który urodził się według ciała, był prześladowcą brata młodszego z ducha zrodzonego. A jako było czasu dawnego, dzieje się czasu i obecnego. Co jednak mówi Pismo Natchnione? Niewolnicę i dziecię z niej narodzone wypędź, albowiem syn niewolnicy wraz z synem wolnej nie będzie dziedziczył. A tak, o bracia, wiecie nareszcie, nie niewolnicy dziećmi jesteście. Wielce jesteśmy tym zaszczyceni, że z wolnej matki jesteśmy zrodzeni. A więc już przez nas jest rozpoznana w przecudnej pieśni matka ukazana, bo Paweł apostoł jasno wykazuje, że ona przymierze symbolizuje. Lecz nie zakonu jest to przymierze, który w Hagarze jest ukazany. Zakon w niewolę, powiedzmy szczerze, zakuł żydowski naród wybrany. Nikt nie jest w stanie wypełnić praw jego, nie może dać przeto żywota wiecznego. I zamiast być dla nich błogosławieństwem, był dodatkowym dla nich przekleństwem. Lecz Pan ich odkupił z przekleństwa tego przez krew krzyżowej ofiary jego. Był bowiem skazańcem na drzewie rozpiętym, przez zakon przeklętym. Żydzi są dziećmi przymierza tego, w Hagarze matce ukazanego. Ismael bowiem, jedyne jej dziecię, na lud żydowski obrazem jest przecie. On prześladował od siebie młodszego, Izaaka z Sary narodzonego. Przepiękna Sara, żona Abrama, typem przymierza jest w planie Pana. Ona symbolem jest pierwotnego przymierza z Abramem uczynionego. Sara jednego syna zrodziła. Pańska to wola w tym jawna była, bowiem Izaak, jedyny jej dziecię, Chrystusa przedstawia głowę i ciało. Z wywodów Pawła wynika przecie, że zgodnie z planem tak się stać miało. W Chrystusa bowiem wszyscy ochrzczeni są także w Niego przyobleczeni. A kto prawdziwie jest Chrystusowy, ten jest nasieniem Abrahamowym, a jako taki, w myśl obietnicy, Abrahamowe dobra dziedziczy. Abraham ojcem był Ismaela, który przedstawia lud Izraela. Przezeń Izaak jest też spłodzony, w którym już Chrystus jest przedstawiony. Jeden jest ojciec, lecz dzieci wiele. On to przedstawia, możemy rzec śmiele, Boga w niebiesiech mieszkającego, który jest dawcą życia różnego. Izraelowi da byt na ziemi, lecz stan niebieski, nieskazitelny, dał Chrystusowi, gdyż byt mu zmienił ze śmiertelnego na nieśmiertelny. Boska natura jest Panu dana przy zmartwychwstaniu z grobu strasznego. Kościół zwycięski Chrystusa Pana będzie miał udział też w chwale Jego. Jeden jest Ojciec, co dzieciom daje różne natury ze skarbu swego, bo są obietnic różne rodzaje, różne działania też mocy Jego. Są obietnice natury ziemskiej. Dzieci z nich ziemskie tylko bywają, lecz obietnice wyższe niebieskie duchowym życiem już obdarzają. Przymierze Hagar dla żydowskiego domu stan ziemski przysposobiło. Przymierze Sary dla duchowego potomstwa niebo już zapewniło. Po to są czułe Pana naszego słowa modlitwy do Ojca Jego, którego jedynym pragnieniem było, by Słowo Boże w nich się ziściło, by z Ojcem i Synem się w jedno scalili i chwałę wraz z Nim odziedziczyli. Ojcze, nadeszła godzina w sław swego Syna, aby i Syn Twój też Ciebie wsławił. Ty żeś to sprawił, że ma moc wielką nad duszą wszelką, aby żywotem wiecznym mi dani przeze mnie byli obdarowani. To tajemnica życia wiecznego, by Cię poznali Boga prawego i Jezus Chrystus by był poznany, przez Cię posłany. Ja Cię na ziemi tej uwielbiłem, co mi zleciłeś, to dokończyłem. Ojcze, uwielbij mię chwały tym działem, który przed świata początkiem już miałem. Imienia Twego przed ludźmi nie kryłem, lecz tym objawiłem, których ze świata tego mi dałeś, a których dawno tak przewidziałeś. Twoi to byli, tak się starali, że wszystkie słowa Twe zachowali. Teraz pojęli już sercem swoim, że wszystko, coś dał mi, jest darem Twoim, albowiem słowa, Twe słowa żywe im przekazałem. Oni prawdziwie do serca je wzięli i to pojęli, i żem od Ciebie prawdziwie wyszedł, gdym na świat przyszedł. Albowiem każdy w tej wierze się ostał, żeś Ty mię posłał. Ja nie za światem proszę, lecz tylko za tymi, których mi dałeś, bo są Twoimi i wszystko moje jest także Twoje. A Twoje wszystko także jest moje. W nich ja zostałem wielce wsławiony, w nich uwielbiony. Na świecie więcej nie jestem już przecie, lecz oni jeszcze są na tym świecie. Oniś zostaną, jam jest w potrzebie, by pójść do Ciebie. O święty Ojcze, spraw duchem Twoim, radże zachować w imieniu Twoim, których mi dałeś, by jedno byli, by jako i my się też wspólnie złączyli. Kiedy na świecie wraz z nimi byłem, w Twoim imieniu ich utwierdziłem, których mi dałeś, strzegłem swą siłą, by nikt nie zginął. Prócz zatracenia Syna Onego, mówić niemiło, aby się na nim Pismo spełniło. Mówię na świecie, że idę ku Tobie, by moją w pełni radość mieli w sobie. Jam im przekazał naukę Twoją. Świat za to wrogością darzy ich swoją, bo nie są oni już świata tego, jako i ja też nie jestem z niego. Byś wziął ich z świata, o to nie proszę. Zbaw ich od złego, modły zanoszę. Bo nie są oni już świata tego, jako i ja też nie jestem z niego. Poświęć ich w prawdzie, co duchem jest przecie. Twe słowo jest prawdą, jedyną na świecie. Żeś posłał mnie na świat, tym się wzorowałem, że ich na świat ten podobnie wysłałem. I za nich poświęcam ja siebie samego, bo nie chcę dziedziczyć sam dobra przyszłego, by wprawdzie i oni uświęceni byli, by przyszłe dobra ze mną dziedziczyli. Ale nie proszę li tylko za nimi, lecz także proszę i za onymi, co słuchać ich słowa nie będą daremnie, uwierzą we mnie. By oni wszyscy jedno stanowili, jak Ty, Ojcze, ze mną, a ja z Tobą byli w jedności z nami. By świat uwierzył i w tym pozostał, żeś Ty mię posłał. A chwałę, którą od Ciebie dostałem, im przekazałem, by byli jedno, lecz ideowo, jak my jedno jesteśmy, lecz nie osobowo. Ja w nich, a Ty we mnie, Trójca wykluczona. By tak doskonałą była jedność ona, żeby świat poznał i w tym pozostał, żeś Ty mię posłał. I że ich wielce także darzyłeś miłością, którą ku mnie żywiłeś. Ojcze, ci, których mi dałeś, chcę, czyli wierzę, że pragniesz także w tej chwili, by oni, gdzie mi ja jest, też ze mną byli, by chwałę widzieli, którą mi dałeś. Bo zanim świat powstał, mnie miłowałeś. Ojcze sprawiedliwy, przez świat niepoznany, lecz jam Cię poznał i Ci poznali dla świata nieznani, żeś Ty mię posłał i uczyniłem znajome Twe imię i dalej znajome uczynię, by miłość, którąś obdarzyć mnie nie omieszkał, w nich była, a ja w nich bym mieszkał. wydaje, że to drodze do nieba samego. Kościół wciąż idzie u boku tego, którego miłuje, bo zawsze liczy, że z nim zamieszka w myśl obietnicy. Tak, jako panna króla przemiła, miłemu swemu towarzyszyła i tak mówiła. Więc nie puszczę już miłego, dość już mam szukania tego, aż wprowadzę, mam przywilej, w progi domu matki miłej, do komnaty przystrojonej, matki mojej, ulubionej. Rozdział 3, wiersz 5. Zaklinam was sercem całym, córki miasta Jeruzalem, na gazele biegać zdolne, na przepiękne łanie polne. Nie budźcie ze snu miłego, snu nie przerywajcie jego, by go zbudzić, tego nie chcę. Niech śpi, dokąd sam nie zechce. Wiersz powyżej cytowany został już skomentowany, bowiem myśl w nim przytoczona była już raz wyrażona. Identyczny wiersz w swej treści w drugim rozdziale się mieści. Tam komentarz jest do jego wiersza z kolei 7. Rozdział 3, wiersz 6. Tekst i komentarz. Któraż to jest, zapytuję, co od puszczy postępuje? Z dala idzie, a jest ona w słupach dymu, okadzona zapachem myrry kojącym i kadzidłem woń dającym. Wszelkim wonnym proszkiem znanym, aptekarskim nazywanym. Ta, co z puszczy występuje, Kościół Pański ilustruje. Idzie na spotkanie swego, tak bardzo miłowanego. Chociaż mieszka tu na ziemi, między ludźmi żyjącymi, jednak świat w grzechu będący, swym się duchem kierujący, obcy jest duchowicnego, Kościoła w nim będącego. Choć w tym świecie się znajduje, jednak obco w nim się czuje. Bóg do ludu mówi swego, by odłączył się od tego świata, co trwa w nieczystości, grzechu, niesprawiedliwości. Boży lud jest odłączony od narodów świata tego i na służbę poświęcony Boga oraz Syna Jego. Jego wiara, duch, pragnienie różnią się od pojmowania rzeczy tych przez otoczenie ogromnie, bez porównania. Zmysł cielesny świata tego różni się od duchowego. Nawiązanie społeczności między klasami obiema nie przyniosłoby radości, tylko boleść, bez wątpienia. Boży lud, Panu oddany, więcej by poszkodowany był, więc lepiej jemu być od świata w odłączeniu. On jest narodem wybranym i do tego powołanym, aby głosił Pana swego przez się umiłowanego, który wywiódł go z ciemności ku prawdziwej swej światłości. On jest Izraelem zwany, lecz nie z ciała, ale z ducha, lecz w cielesnym ukazany jest, to dla nas jest nauka. Wybrał bowiem Bóg onego, cielesnego Izraela, aby był narodem jego, światłym wśród narodów wiela, aby chwalił imię jego wśród narodów świata tego. Przez Mojżesza lud wybrany był z Egiptu uwolniony i po puszczy był wodzony lat 40, fakt to znany. Na tej puszczy ciężko było, wielu życie z nich straciło, bowiem nieposłuszni byli, brakiem wiary wciąż grzeszyli. Paweł, apostoł natchniony, cenną lekcję nam podaje, bo Izrael doświadczony pouczeniem nam się staje. Oto Pawła słowa znane, Kościołowi przekazane. Wedle słów Ducha Świętego, usłyszawszy dziś głos Jego, waszych serc nie zatwardzajcie, jak w on dzień opamiętajcie, tak wielkiego rozdrażnienia w dniu na puszczy pokuszenia, gdzie ojcowie mnie kusili, doświadczeń przyczyną byli. Choć mych czynów wiedzę mieli, lat 40 je widzieli, więc się na nich rozgniewałem i tak to im powiedziałem. Ci wciąż błądzą w sercach swoich, dróg nie poznawają moich. Gniewem wielkim zapałałem, gdy im pomstę przysięgałem, że nie w niej idą, bez wątpienia, do mojego odpocznienia. Chciałbym, bracia moi mili, abyście bacznymi byli, by nie było między wami serca złego, niewiernego, które skłonnością się plami zaparcia Boga żywego. Nawzajem się zachęcajcie, w wierze swej nie upadajcie, niech na każdy dzień to bywa, dopóki się dziś nazywa. By ktoś grzechem omamiony nie był w duchu zatwardzony, albowiem myśmy się stali Chrystusa uczestnikami, jeśli grunt, cośmy dostali, aż do końca zachowamy. Skoro przedtem powiedziano, jako już zacytowano, usłyszawszy dziś głos Jego, waszych serc nie zatwardzajcie, jak w on dzień opamiętajcie rozdrażnienia tak wielkiego. Co za jedni wtedy byli, którzy chociaż słów słuchali, a potem w nieszczęsnej chwili buntownikami się stali? Czy nie wszyscy ci to byli, którzy pod wodzą Mojżesza, choć ich była wielka rzesza, z Egiptu powychodzili? A na kogo, według wieści, gniewał się aż lat 40? Czy ci właśnie to nie byli, którzy buntem swym grzeszyli, których ciała za ich winy porozrzucał po pustyni? A komu przysięgę złożył, gdy się na nich puszczy strożył, że nie wejdą do owego kraju odpocznienia jego? Czy nie tym, co krnąbni byli, nieposłuszeństwem grzeszyli? I nie mogli, jasne z tego, wnieść dla niedowiarstwa swego. Więc tak długo, jasne z tego, póki obietnica jeszcze wejścia do spoczynku jego trwa dotychczas, zgodnie wierzcie, dając baczenia niemało, aby się nie okazało, że już ktoś w staraniu o nim zda się być upośledzony. Piękna nauka powyżej streszczona, choć jest podana czasu dawnego, przez Kościół Pana jest wielce ceniona, albowiem dana jest tylko dla Niego. 40 lat pełnych pielgrzymowania to dziś jest przecie w psalmie podane. Wiek Ewangelii nam on odsłania, w którym ogromne łaski są dane pokoju Bożego, wierze danego, tym, którzy wierzą w krew Syna Jego. On pokój daje i drogą do Boga dla nich się staje. Lecz oni zdążają do jeszcze lepszego spoczynku w niebie obiecanego, chananejskiego, który własnością tychże się stanie, co przezwyciężyć wszystkie są w stanie trudności życia poświęconego, na puszczy życia wciąż trawionego, w boju o wiarę raz świętym podaną, w puszczy niewiary kontynuowaną. Więc pielgrzymuje do Pana swego Kościół, by spocząć u boku Jego, jako do Króla pielgrzymowała Panna, gdy z puszczy doń się zbliżała. Lecz Kościół w świecie pielgrzymujący i wciąż ku Panu się zbliżający, chociaż na puszczy wciąż się znajduje i bój swej wiary kontynuuje, lecz niepozorny jest wielce stan jego, bowiem co według świata głupiego, co jest w nim dłego, rodu podłego, co jest wzgardzone, niedocenione, Bóg wybrał, by przed nim się żadne ciało chlubić powodu żadnego nie miało. Lecz jest niezmiernie ubogacony, bowiem w Chrystusie jest odkupiony. On dla Kościoła stał się mądrością, a potem cenną sprawiedliwością. Stał się dla niego też poświęceniem i obiecanym wyswobodzeniem. Kościół ze siebie się chlubić nie lubi, lecz w Panu się chlubi. Jemu zanosi serdeczne pienia za przeogromny dar odkupienia. Górną mądrością przyozdobiony, jak myrrą wonną jest okurzony. Kadzidło chwały serca wdzięcznego, jak słupy dymu kadzidlanego, w górę się wznoszą ku chwale Pana, bo Jemu ta chwała w usta jest dana. On Duchem Świętym jest namaszczony, jako olejkiem niegdyś czynionym. To olej świętego był pomazania, on według Bożego był rozkazania, ubogacony proszkami wonnymi, aptekarskimi wówczas zwanymi. I olej także Ducha Świętego wiele składników zawiera w sobie, a różnoraki wpływ święty jego bez miary na jednej się skupił osobie, boć nie pod miarą niech każdy słucha. Bóg Jezusowi udzielił ducha. Z niego wciąż spływa on duch wspaniały na kościół cały. Któż to handlarzem czy aptekarzem jest Ducha Świętego z różnych wonności się składającego? To Ojciec Niebieski. On ducha daje temu, co wolę swą jemu oddaje. Jezus pouczał też czasu swego grono swych uczniów, aby wiedzieli, że kto o ducha prosi świętego, temu go Ojciec chętnie udzieli.